no, no, tak późno tośmy jeszcze nie wypływali. 7:14. No ale cóż, tym bardziej będziemy w dzisiejszy czwartkowy poranek przyspieszać, proszę Państwa. Słyszymy się na falach FM, na www.net.fm i widzimy się na kanale YouTube, wszędzie tam Państwa witam w ten piękny czerwcowy poranek, bo ma być podobno w końcu jakieś lato i ma być ciepło, i ma być przyjemnie, i ma być słonecznie, a na pewno gorąco i intensywnie będzie w polityce. W naszym studio pierwszy gość już czeka, Łukasz Kmita, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Ostatnio pracowite dni przed panem posłem, czy za panem posłem, przed pewnie również, bo Szpital Południowy to jest ta afera, która napędza polską politykę, a pan poseł dwukrotnie, wczoraj i przedwczoraj, był w tym szpitalu, rozmawiał z kierownictwem nawet, jak to wygląda, co się udało ustalić.
No muszę powiedzieć, że byłem szczęśnięty tym, że kierownictwo szpitala kryło dwa dni temu wszelkie ustalenia, nie chciało odpowiadać na żadne pytania, a pytań było bardzo wiele i to bardzo konkretnych. W ogóle był taki element, że nie wolno posłom kontrolować Szpitala Południowego. Dziś już wiemy dlaczego. Dzisiejsze media donoszą, że wśród osób, które korzystały ze szpitala jest pani marszałek Kidawa-Błońska.
Telewizja Republika o tym mówi razem z mężem.
I trzeba przyznać, że mam takie przekonanie, że rzeczywiście tak było. Personel, muszę powiedzieć, współczuję personelowi, bo widać, że no, w jakimś stopniu jest zakłopotany, żeby nie powiedzieć zawstydzony. No a coś, co mnie najbardziej bulwersuje, to fakt, że ten 28-latek lekarz, ja go nazywam milionerem w kitlu, działaczem Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, po prostu urządził prywatny, VIP-owski SOR, na którym przyjmowano bez kolejki ludzi, władzy ludzi związanych z Koalicją Obywatelską. Mnie trochę nie dziwi ta nerwowa sytuacja premiera Donalda Tuska. On te rączki, że tak powiem, mu troszkę tak chodziły nerwowo. Eksperci od wizerunku, z którymi rozmawiałem, mówią, że takiego Tuska nie widzieli przez ostatnie 3 lata.
Do Donalda Tuska, do premiera jeszcze wrócimy, ale interesuje mnie samo to wejście, no bo rozmawiał pan z prezesem tej spółki. Ona zdaje się zasłabła w trakcie tej kontroli. Tam się działy za kulisami rzeczy przedziwne.
No, wspólnie z panią poseł Anną Kwiecień byliśmy na tej kontroli i rzeczywiście na pytania bardzo konkretne o sposób nadzoru, o sposób załatwienia skarg, no bo jeśli ten pan doktor milioner w kitlu, pan Kacprzak, nadzorował SOR jako koordynator, wyznaczał grafiki, to brał też odpowiedzialność za to, co dzieje się na SOR-ze, a na tym SOR-ze, jak dowiadujemy się, dla zwykłych pacjentów działy się rzeczy dramatyczne. Ja jadąc ten SOR...
A propos tego SOR-u, bo pan poseł zadzwonił na ten SOR, to posłuchajmy, jak wyglądała rozmowa, no takiego zwykłego, niezwykłego, ale pan się nie, jako poseł się nie przedstawił.
Nie, nie, nie. Zadzwoniłem z pytaniem, jaki jest czas oczekiwania w przypadku, gdy chciałbym przyjechać z osobą, która ma złamaną nogę.
To posłuchajmy odpowiedzi.
Panie pacjenci, 6 rano. Chociaż jest pewna nadzieja, że w końcu te konsultacje się zaczną, bo u nas niestety jest tak, że nie ma oddzielnego ortopedy przydzielonego do SOR-u. Najbliżej taki SOR, gdzie jest ortopeda, bo ja uważam, że to jest absurd, żeby nie było wątpliwości, jest w Czerniakowskim. Tam jest po prostu oddzielnie ortopedę tylko i wyłącznie przypisany do SOR-u, a nasi i operują na górze, i konsultują SOR.
Rozumiem, czyli że tak powiem, najlepiej do Państwa na wskaz w takim przypadku nie przyjeżdżać.
Jeżeli od 6 rano nie było ortopedy, to jest szansa, że on niedługo zejdzie, ale nie potrafię powiedzieć, jaka ona jest. Ja bym osobiście jechała do Czerniakowskiego, bo tam jest oddzielnie ortopeda wyłącznie do SOR-u.
Dobra.
Ja bym jechała do Czerniakowskiego, do Południowego nie zapraszamy, chyba że, jak rozumiem, jest się politykiem Platformy. Czy...
I co ciekawe, ten telefon, panie redaktorze, był o godzinie, uwaga, 12:53, a
czyli
pani doktor przyznała, 7 praktycznie, uczciwie przyznała, i nie można mieć pretensji do tej pani doktor, że... Uwaga, od 6 byli pacjenci ze złamaniami, czyli z generalnie bardzo bolesnymi urazami, no i nikt tam nie przyszedł. Inna kwestia jest taka, że ja analizowałem także rozporządzenie ministra zdrowia z 27 czerwca 2019 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, gdzie wskazane są minimalne zasoby kadrowe w SOR. I powinien być tam ordynator oddziału z tytułem specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo specjalizacja pierwszego lub drugiego stopnia. I uwaga, powinien być tak także powinni być także lekarze w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału, w tym spełnienia warunków dotyczących czasu oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem w poszczególnych kategoriach pilności, przy czym przynajmniej jeden lekarz przebywający na stale w oddziale będący lekarzem systemu. I uwaga, zgodnie z tym zarządzeniem ministra zdrowia, także powinny być tam osoby, które mogłyby, no nie powiem, że natychmiastowo udzielić pomocy, czyli ortopeda. No a tam przez 7 godzin, znaczy to się w głowie nie mieści, że taki Kierwiński przykładowy, taka Kidawa-Błońska, jak przyjeżdżali, to mieli w cudzysłowie czerwony dywan, mieli pokój VIP-owski, a zwykły Kowalski, zwykły mieszkaniec Warszawy, musiał chodzić po takich szarych płytkach, czekać kilkanaście godzin na pomoc. No, można powiedzieć, patologia w największym wydaniu.
Mamy decyzję, pan Dawid Kacprzyk już tam nie pracuje. Zdaje się także, że są zmiany w zarządzie tego szpitala. No, ale Donald Tusk trochę tak apeluje do Rafała Trzaskowskiego. Śmielej, śmielej. Czego wy oczekujecie w tej sprawie jako opozycja?
Znaczy, wiemy o tym, że parasol ochronny, który był roztoczony nad lekarzem, politykiem, był ogromny i sięgał najwyższych szczytów władzy i dlatego oczekujemy bardzo szczegółowych informacji o tym, jak wyglądała w ogóle ta struktura, patologiczna struktura w szpitalu. Jak czytamy w oświadczeniu, oni się przyznają do oszustwa. To znaczy warszawski ratusz wprost wskazuje, że doszło do oszustwa, no bo jak inaczej nazwać fakt, że młody polityk, który powinien być na SOR-ze, który powinien pomagać pacjentom, jest w czasie pracy, prowadzi działalność polityczną, prowadzi działalność związaną z aktywnościami na konferencjach Koalicji Obywatelskiej, robi sobie selfie z politykami Koalicji Obywatelskiej, czyli robi wszystko, ale nie to, co powinien, za co brał pieniądze. Nie było jeszcze takiego bezczelnego przypadku, żeby ten człowiek pracował w kilku szpitalach chyba równocześnie, no bo uzbiera...
Czterech właściwie, a Donald Tusk mówił wczoraj tak, oczekuje od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, czyli samorząd warszawski, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji, tam były te bulwersujące informacje o stolniku VIP dla jakichś polityków, którzy tam z tego stolniku mieli korzystać, to musi być wyjaśnione do spodu, tak mówił wczoraj Donald Tusk.
I dlatego posłowie Koalicji Obywatelskiej i Koalicji w ogóle 13 grudnia wczoraj zapadli się w Sejmie pod ziemię. No, nie było jeszcze takiej historii, że różni ministrowie tak szybko biegają. Oni jacyś maratończycy wyglądali wczoraj jak maratończycy. Biegali po Sejmie, uciekali od dziennikarzy. No, blady strach padł na ministrów i posłów Koalicji Obywatelskiej, którzy jak widać chyba bardzo często jeździli do tego szpitala, korzystali z wszystkich tych wygód, omijali kolejkę. Ja jeszcze na jedną rzecz zwróciłem uwagę wczoraj podczas interwencji w szpitalu. Tam jest naprawdę świetne wyposażenie w ogólnodostępnym i poczekalni. Są sofy, można sobie spokojnie usiąść, można praktycznie człowiek ma zapewnioną...
To jest całkiem nowy szpital, tak, i on jest, ładnie wygląda.
Ten szpital jest szpitalem o bardzo wysokim standardzie. On został wybudowany, jak mi powiedziano, 5 lat temu i mogę powiedzieć, że to jest taki szpital marzenie, tylko okazało się, że zwykli ludzie mają marzenie, żeby zostać szybko obsłużeni. Nasi politycy związani z Koalicją Obywatelską spełniają swoje marzenie, bo w ciągu 10 minut mają zrobione badania, różnego rodzaju porady lekarskie, oczekują w specjalnie wydzielonych salonikach, które są pięknie wyposażone, tylko wszystko bez kolejki.
Waszym zdaniem, kto za tą aferę odpowiada? Rafał Trzaskowski, dyrekcja szpitala, minister zdrowia, Donald Tusk. Kto jest, bo wczoraj z mównicy sejmowej padały słowa o mafii, o grupie przestępczej.
Kto jest
głową tej ośmiornicy?
W moim przekonaniu Donald Tusk doskonale wiedział, jak działa ta sytuacja w Warszawie. Oczywiście to było też w porozumieniu z Marcinem Kierwińskim, ale ja dotarłem także do wypowiedzi pracowników, byłych pracowników szpitala, którzy mówią o tym, że tam nie było przypadku, że ten młody polityk w kitlu to tak naprawdę był ulubieniec pani Kidawy-Błońskiej i ulubieniec pani minister Leszczyny. One go traktowały trochę jak takiego przyszywania adoptowanego syna. On miał specjalne względy. On także zapewniał, no powiedzmy sobie szczerze, ponadstandardową opiekę tym osobom, mówiąc wprost, działania bez kolejki, kosztem zwykłych pacjentów, kiedy oni stali w długich kolejkach, błagając nieraz o pomoc, no bo jak ktoś ma ze złamaną nogą 7, 8, 9, 12 godzin czeka na przyjście lekarza ortopedy i widzi jednocześnie, że z tymi samymi drzwiami, ale do bocznego pokoiku wchodzi polityk.
A pan poseł właśnie był w tym salniku VIP, udało się dotrzeć w czasie kontroli poselskiej, pokazano to miejsce.
Proszę sobie wyobrazić, że szef ochrony, który do nas podszedł, gdy dowiedział się, co chcemy skontrolować, powiedział, że oczywiście zaraz przyjdzie, przekaże informacje i nagle się zapadł pod ziemię. Co ciekawe, dzień wcześniej, pani prezes, ja życzę dużo zdrowia każdemu, po bardzo konkretnych pytaniach także, ile było zgonów na SOR-ze, gdy pan doktor, pan polityk Dawid nadzorował ten SOR, no po prostu powiedziała, że źle się czuje, musi wziąć tabletki, wyszła, no i widzieliśmy, że do drugiego pokoju przyszło chyba 4-8 lekarzy i personel pomocniczy. Ja naprawdę współczuję pani prezes, natomiast już widać...
Pani prezes to jest ta sama osoba, która była wiceministrem zdrowia w rządzie Donalda Tuska?
Tak. W rządzie potem Ewy Kopacz.
Ewy Kopacz, w 2015 roku była
wiceministrem. Tak jest, więc to jest osoba z najbliższego otoczenia Platformy Obywatelskiej. Z tego, co wiemy, także osoba bardzo blisko powiązana z Marcinem Kierwińskim. I znów, szanowni państwo, próba uderzenia, próba pokazania, że jest jakieś oczyszczenie, tylko no, kto uwierzy dzisiaj, że to nie pani prezes, a pani członek zarządu, dyrektor medyczny nadzorowała tą sytuację. To jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. Dzisiaj wjeżdżamy na kolejne konferencje prasowe. My z panią poseł Anną Kwiecień jedziemy do szpitala Świętej Anny, bo tam podobno też pracował pacjent, ale co ciekawe, dochodzą nas...
Pacjent, doktor? Doktor, chociaż pacjent, jak rozumiem, operacji politycznej.
Tak jest, pacjent operacji politycznej polegającej na usuwaniu takiego wrzoda z systemu, ale jeszcze raz podkreślam, w moim przekonaniu parasol ochronny miał roztoczony przez najwyższe władze Platformy Obywatelskiej Warszawskiej, no a on też umożliwiał politykom z pierwszych stron gazet w bardzo dobrych warunkach wykorzystanie systemu ochrony zdrowia. Gdyby te osoby przyjeżdżały do szpitala i, uwaga, płaciły za wizytę, nie byłoby problemu. No ale znów...
A właśnie płaciły czy nie płaciły? To już zanim do Tuska wrócimy na sam koniec, to kwestia, bo są takie, że to może było prywatne, że ten salonik był jakoś prywatnie wynajmowany, że szpital także tam jakąś funkcję komercyjną pełnił, czy ofertę komercyjną.
No słyszeliśmy o tym, że szpital ma taką ofertę komercyjną, ale chyba pan redaktor nie wierzy w to, że polityk Koalicji Obywatelskiej przyjeżdża do szpitala Trzaskowskiego, wyciąga portfel, mówi, to ja zapłacę za wizytę. Nie, oni po prostu bezczelnie, chamsko wykorzystali system, a ten młody człowiek, no bo jeśli ratusz przyznaje się, że doszło do oszustwa, po prostu okradał w sposób bezczelny nas wszystkich, okradał NFZ, wyciągał pieniądze, okradał szpitale, tym bardziej, że ten szpital, wszystko na to wskazuje, że po prostu tolerował te działania. Co więcej, szpital na koniec ubiegłego roku miał stratę. Do mnie także wczoraj dotarły informacje, że w ubiegłych latach nowa pani prezes dokonała czystek w szpitalu, dokonała zmian w administracji, jednocześnie bardzo mocno między innymi rozszerzyła obsługę biura zarządu. Wcześniej miała być to jedna osoba, dzisiaj są to cztery osoby. Będziemy też to sprawę wyjaśniali, ponieważ takiego, no można powiedzieć, upolitycznienia w tym szpitalu, takiego nagromadzenia patologii ja w życiu nie widziałem.
Donald Tusk, do niego wróćmy na koniec. Rzeczywiście, zdaniem wielu osób był wczoraj lekko zirytowany. Nawet padały porównania do pana posła Chlebowskiego kiedyś ze słynnej afery hazardowej i jego konferencji prasowej. No ale zaproponował rozwiązanie, mówił ponadpolitycznie, wszyscy razem usiądźmy i lekarze, i politycy, i prezydent, i rząd, i opozycja, i naprawmy system, bo to system jest zły, a nie konkretni ludzie, mówi premier.
No jeśli ktoś kradnie i ma zgodę swoich przełożonych i błogosławieństwo polityczne, to i de facto kończy się na tym, że on jest tylko zwolniony ze szpitala, to jest to jawna kpina. Ten młody antybohater, lekarz, patolekarz, powinien także zwrócić wszystkie pieniądze do szpitala, No bo jeśli on okazuje się, że nie pracował, a brał pieniądze, to znaczy, że po prostu je, mówiąc uczciwie, ukradł i jest politycznym złodziejem. Więc próba także rozszerzania odpowiedzialności na system, no chyba, że premier Tusk mówił o systemie działającym w Koalicji Obywatelskiej, o tej postępującej zgniliźnie, którą widzimy w wielu obszarach, a która objawiła się akurat tutaj w młodym działaczu Koalicji Obywatelskiej, w szefie młodzieżówki, który był jeszcze na tyle bezczelny, że całkiem niedawno stał na takiej akcji politycznej z tabliczką Aleja Milionerów i atakował wtedy rząd premiera Mateusza Morawieckiego, rząd Prawa i Sprawiedliwości. No po prostu szczyt politycznej obłudy.
Rzeczywiście niefortunnie to wyszło.
Ładnie pan to nazwał.
Łukasz Szekmita, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, był naszym gościem.
Bardzo dziękuję.
Kto wygra w Krakowie?
Michał Drewnicki, a jestem przekonany, że po tych działaniach, które są teraz realizowane przez Koalicję Obywatelską, żeby opóźnić wybory, żeby doprowadzić do tego, żeby może nie uznać referendum za wiążącego. No i te argumenty, dlaczego odwołano prezydenta Miszalskiego, nie wiem, czy pan słyszał, działaczy KOD-u. Dlatego, że pisano o prezydencie Miszalskim z małej litery. Teraz już się to zmieniło. Znaczy, muszę powiedzieć, że takiego nonsensu, jaki przedstawili działacze KOD-u, no po prostu dawno nie czytałem. To jest tak, że naplucie mieszkańcom Krakowa w twarz, żeby pokazać, że nie, wasz głos w referendum się nie liczy, my wiemy lepiej. Cała Platforma, cały KOD.
O czym mówił Łukasz Kmita. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dobrego dnia.
Szczególnie, że to była pewna ofiarność, żeby dzisiaj rano wstać, ale dziękuję.
Cała przyjemność po mojej stronie.
No i po naszej również godzina 7.31, a my trochę zmienimy temat. Na naszych łączach już jest adwokat, mecenas Łukasz Pawelski. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No i cały czas sprawa redaktora Leszka Kraskowskiego, chociaż teraz już w takim elemencie i też na anturażu rodzinnym, sytuacji rodzinnej, wczorajsze oświadczenie żony redaktora Kraskowskiego, która podkreśla i stara się udowodnić, że sprawa aresztowania nie jest sprawą polityczną, tylko jest sprawą rodzinną. Jak pan mecenas odbiera to oświadczenie wczorajsze?
Panie redaktorze, podstawy zastosowania tymczasowego aresztowania wobec mojego klienta opierały się, wobec redaktora Leszka Kraskowskiego, opierały się na zarzucie dotyczącym kierowania gruźb oraz nielegalnego posiadania broni. Ta sprawa rodzinna, ona toczyła się wcześniej i bezpośrednio nie była podstawą do zastosowania zatrzymania i zastosowania tymczasowego aresztowania wobec mojego klienta. Ja zwracam uwagę, że w tej sprawie od samego początku Leszek Kraskowski był pozbawiony skutecznego prawa do obrony. Najpierw na poziomie, na etapie postępowania przygotowawczego, procesowego, tutaj mówię też o postępowaniu aresztowym. Natomiast teraz obecnie on nie ma z przyczyn zrozumiałych możliwości odniesienia się do tego oświadczenia, które tak naprawdę podchodzi od osoby, która sama przyznała, że jest w konflikcie z moim klientem i w związku z tym nie ma możliwości się bronienia, nie ma możliwości publicznego odniesienia się do tej sprawy. Ja od samego początku zwracam uwagę, że pewnych okoliczności związanych z tą kwestią rodzinną nie ujawniam, z uwagi na dobro małoletnich. Natomiast no niestety ja rozumiem, że ta sprawa może budzić wątpliwości. Rozumiem, że pojawiło się nagranie, ale pamiętajmy, że to jest tylko relacja jednej strony. Nagranie nie dokumentuje też pełnego przebiegu sytuacji, więc byłbym tutaj wstrzemięźliwy w komentarzach, zwłaszcza, że jak widziałem, wczoraj się rozpętała fala hejtu wobec mojego klienta. Padły również takie, padają bardzo mocne słowa, ja to zwracam uwagę na to, że obecnie mamy do czynienia z sytuacją, w której no wręcz są groźby kierowane wobec mojego klienta, pozbawienia życia lub też sugestie takie, więc to naprawdę nie powinno mieć miejsca w sytuacji, w której odnosimy się do standardów demokratycznego państwa prawa.
Ale ci, którzy bronią aresztowania, którzy bronią tego, jak działa policja, którzy bronią tego, jak działa prokuratura w tej sprawie, no właśnie mówią, zobaczcie, tu żadna polityka, tu chodzi o nieprzyjemną sytuację rodzinną i to jest eufemizm nieprzyjemny.
Panie redaktorze, ja zauważam, że osoby, które do tej pory w sprawie zatrzymania i aresztowania Leszka Kraskowskiego milczały, nagle zdecydowały się komentować tą sprawę. Nie zmienia to faktu tło tej sprawy rodzinnej, że wobec mojego klienta zastosowano procedurę tymczasowego aresztowania, zatrzymania, przeszukania z udziałem osoby, która, tak jak mówiłem od samego początku, nie powinna w ogóle brać udziału w tej czynności. To oświadczenie wczoraj złożone przez małżonkę tylko potwierdza to, że małżonka nie powinna być przy przeszukaniu. W związku z tym ja naprawdę tutaj apeluję z uwagi na dobro małoletnich o skupienie się na kwestiach proceduralnych, a nie wyciąganiu kwestii sporu rodzinnego. Ja wczoraj starałem się zamieścić taką informację, która pokazuje i jakby jest pewną formą komunikacji od mojego klienta, ponieważ mamy do czynienia z sytuacją, w której od samego początku narzucana jest negatywna narracja na temat mojego klienta. Ja zwrócę uwagę na pierwsze komunikaty prokuratury, potem informacje, które trafiały do mediów. Wczoraj też pojawił się artykuł w Rzeczpospolitej, który sugerował pewne nieprawidłowości. No i teraz mamy obecnie sytuację polegającą na narracji, że mój klient jest po prostu przemocowcem. Tak naprawdę poczekajmy do czasu, kiedy on będzie mógł się do tej sprawy odnieść, natomiast to nie powinno wpływać na decyzję sądów w przedmiocie tymczasowego aresztowania i obawiam się niestety jako obrońca, że taka informacja, taka presja w mediach społecznościowych może wpłynąć na sposób procedowania, a to byłoby niedobre z mojego punktu widzenia, oczywiście bez tym obrońcą Leszka Kraskowskiego, natomiast byłoby też niedobre z punktu widzenia procedury w tym postępowaniu.
No właśnie, jak cała procedura wygląda, panie mecenasie, bo pojawiły się takie informacje, że być może prokuratura będzie chciała się cofnąć z tego aresztu, że tam doszło do zmian, także personalnych, jeśli chodzi o prowadzenie tej sprawy. W jaki sposób to wygląda i czy faktycznie jest tak, że ten dziwny, zdaniem wielu, areszt będzie cofnięty, bo taką, zdaje się, ma możliwość sama prokuratura, może po prostu wniosek o tymczasowy areszt wycofać.
Panie redaktorze, od samego początku w tej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której mój klient był pozbawiony prawa do obrony. Jeśli chodzi o procedurę, która teraz powinna mieć miejsce, to ja oraz mecenas Janus, który również występuje w tej sprawie, oraz jego wspólnik, złożyliśmy zażalenia, każdy we własnym zakresie, na te czynności, które miały miejsce. Teraz to zażalenie trafiło do Sądu Rejonowego w Piasecznie, który również ma możliwość podjęcia we własnym zakresie czynności i na podstawie tak zwanej autoremedytury. To polega na tym, że sąd, mając wątpliwości co do tego i na przykład zapoznając się z zarzutami obrony, może sam zmienić to postanowienie. Wymagałoby to po prostu tylko refleksji ze strony sądu. Ale jeśli tego nie zrobi, to sprawa powinna trafić, zostać przekazana do Sądu Okręgowego w Warszawie, który również powinien procedować. Z uwagi na okres urlopowy, to mi jest tajemnicą. Jesteśmy tuż przed wakacjami. Zakładam, że to posiedzenie aresztowe powinno być w przedmiocie oczywiście rozpatrzenia zażalenia o areszt. Powinno być wyznaczone w przeciągu 2-3 tygodni. Natomiast w praktyce może to być nawet do miesiąca. Więc obecnie sytuacja procedury tak wygląda. Ja nie chciałbym komentować wewnętrznych zmian w prokuraturze. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście w tej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której mamy konkretne błędy. Mecenas Janus, ale ja również wskazywaliśmy na to, że mamy w tym wypadku do czynienia z bezwzględną podstawą do uchylenia tego zażalenia, bo skoro były postanowienia, bo skoro były podstawy do tego, żeby zakładać, że mój klient nie mógł się bronić i chociażby te wczorajsze oświadczenie również to by potwierdzało, w związku z tym powinien nie przesądzając oczywiście o treści tego postanowienia, tego oświadczenia, przepraszam, żeby to było istotne i wybrzmiało, to w tym wypadku mój klient powinien mieć zagwarantowaną obronę obligatoryjną i to nie ma znaczenia, czy to ja powinienem go reprezentować, czy też ktokolwiek inny, więc ja też zwracam uwagę na to, że ten sam sąd, ten sam wydział w tej sprawie właśnie rodzinnej, ja o tej sprawie nie znałem tych kulis, jakby tylko tyle, co jakieś strzępy informacji, którymi się nie interesowałem do końca, natomiast mamy tu sytuację, w której w tamtej sprawie był wyznaczony obrońca z urzędu, więc w jednej sprawie sąd, ten sam wydział widzi konieczność zapewnienia tej obrony, a w drugiej sprawie, która jest niewątpliwie ważniejsza, bo to jest kwestia pozbawienia wolności człowieka, umieszczenie w tymczasowym aresztowaniu, tymczasowym areszcie, przepraszam, nie widzi tej potrzeby zapewnienia tej obrony. W związku z tym to jest bardzo poważne uchybienie proceduralne.
I na tym się obrona w tej chwili skupia. O czym mówił Łukasz Pawelski, adwokat reprezentujący Leszka Kraskowskiego. Jest już kontakt normalny z panem redaktorem, już można do niego przychodzić, już ta blokada, która trwała 3 dni prawie, została zdjęta.
Przepraszam Państwa, Panie redaktorze, jeśli chodzi o kontakt, ja teraz wystąpiłem o kolejne zgody na widzenie z klientem. Wtedy udzielono mi jednorazowej zgody, w związku z tym zwróciłem się do prokuratury zaraz po tym, jak złożyłem zażalenie o możliwość kontaktu kolejnego z klientem. Czekam tutaj teraz na informację. Myślę, że prokurator tak jak do tej pory nie robił z tym problemu, więc również nie robi. I ja zwracam uwagę na to, że tak jak mówiłem wcześniej, należy oddać to, co prokuraturze prokurator prowadzący to postępowanie po tym, jak sprawa trafiła do okręgu, zachował się od strony takiej procesowej bardzo w porządku, więc zakładam, że nie będzie tutaj utrudnienia, aczkolwiek no, zobaczymy, jak ta sprawa będzie dalej się toczyła.
O czym mówił Łukasz Pawelski, adwokat reprezentujący Leszka Klasowskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję Państwu.
A my teraz na sekundę w poranku Wnet spojrzymy w świat. Jeżeli byśmy spojrzeli na niebo, na wschód, jak ktoś ma bardzo dobry wzrok, to mógłby dostrzec zasnute czarnym dymem niebo nad Moskwą. No, trochę sobie żartuję, oczywiście to wzrok ludzki nie wystarczy, ale po nocnym ataku i wymianie ognia między Rosją a Ukrainą, Ukraina zdołała wysłać nad Rosję 555 dronów. Tak informuje rosyjskie Ministerstwo Obrony, więc to może być niedokładna liczba, ale wiele z nich trafiło w centra handlowe puste, ale też w rafinerię, przede wszystkim w rafinerię podmoskiewską, która zaopatruje w paliwo lotnicze moskiewskie lotniska i dostarcza zapewne 70% dostaw ropy dla obwodu i miasta Moskwa. W tej chwili ta rafineria stoi w płomieniach i Rosja coraz mocniej odczuwa, a dokładnie Rosjanie, na własnej skórze konsekwencje polityki Władimira Putina i dwóch agresji na Ukrainę. Najpierw tą z roku 14, a potem tą pełnoskalową z roku 22. W piątym roku wojny drony regularnie meldują się nad niebem wielu rosyjskich miast, w tym Petersburga i Moskwy, najbardziej chronionych rosyjskich, no może poza willą Putina, to może jest bardziej chronione miejsce, ale Rosja też zdaje się miała być chroniona przez obronę przeciwpowietrzną. Nic to nie daje. Kolejny dzień, stolica Moskwy w ogniu i tak trzydniowa operacja specjalna wygląda w piątym roku wojny. Oczywiście nie zapominajmy, że rakiety też lecą z Rosji na Ukrainę i też trafiają tam cele, chociaż częściej są to cele cywilne, jak bloki mieszkalne, a nie cele wojskowe. A my z Moskwy teraz spójrzmy na zachód, na Paryż, bo jak co czwartek w poranku Wnet czeka na Państwa Piotr Wit z kroniką paryską.
Kronika paryska.
A przy mikrofonie redaktor Piotr Wit.
Witam pana, panie redaktorze, witam państwa. Prezydent Trump jest utrapieniem tygodników i błogosławieństwem prasy codziennej, albo nawet nie prasy, lecz internetu. Każdy komentarz do jego słów i akcji po tygodniu staje się przestarzały. Co mówić po tygodniu? Po chwili. Jego zamiary zmieniają się z szybkością światła. Obiecał skupić się na interesach Ameryki, a wybrał się bronić Izraela. Obiecał skończyć wojnę, nie skończył, za to rozpętał drugą. Pragnie, aby uwierzyć, że Izrael nie ma wpływu na jego postępowania, podczas gdy jego córka zmieniła wyznanie na izraelskie, przepraszam, na judaizm, a swego zięcia Żyda mianował negocjatorem interesów amerykańskich. Moje przejęzyczenie jest do pewnego stopnia usprawiedliwione w tym sensie, że judaizm jest w Izraelu religią państwową. Tym, co mu zarzucają działanie w obcym interesie, nie America First, ale Israel First, odpowiada, że nie rozumieją arkanów wielkiej polityki. Obiecał ukrócić Deep State, państwo głębokie, raczej mówiąc konglomerat finansowo-zbrojeniowy, przed szkodliwością którego przestrzegał już generał Eisenhower. Tymczasem konglomerat nigdy nie miał się równie dobrze. Może w przyszłości awantura irańska okaże się opłacalna i korzystna dla Stanów Zjednoczonych. Na razie wszystko, co przyniosło Ameryce, to wielkie straty wizerunkowe. Nigdy dotąd Izrael nie był bardziej znienawidzony wszędzie na świecie. Jego akcja wojskowa w Gazie została określona przez Międzynarodowy Trybunał Praw Człowieka mianem ludobójstwa. Powszechnie potępiona, wywołała protesty we wszystkich cywilizowanych krajach. Odium spadło również na Amerykę, bo kto z kim przestaje, takim się staje. We Francji zmobilizowała przeciwko Stanom Zjednoczonym liczną i wpływową społeczność muzułmańską z mahometańskimi gwiazdami futbolu na czele. Nie należy niedoceniać gwiazd futbolu jako agentów wpływu na opinię publiczną. Kraje Półwyspu Arabskiego, wierne dotychczas Ameryce, zachowujące jej bazy wojskowe, zwątpiły w ochronę amerykańską, wystraszyły się, widząc, że przy następnej awanturze same mogą oberwać rykoszetem i nikt ich nie obroni. Czy po tych wszystkich rozczarowaniach nowe obietnice tego 80-letniego młodego człowieka należy traktować poważnie? Przeważające opinie komentatorów politycznych przedstawiłem powyżej. Nie wszyscy jednak są jednomyślni. Zdaniem Alena Juillet, wywołując awanturę irańską, prezydent Trump doskonale wiedział, co robi, dokładnie przewidywał jej dalszy ciąg i konsekwencje. Alain Juillet jest byłym szefem wywiadu francuskiego o rozgałęzionych relacjach i jednym z najlepiej poinformowanych ludzi w Europie. Zanim jeszcze padły pierwsze wystrzały i nadleciały pierwsze rakiety, na długo przedtem, nawiązując do sytuacji na Bliskim Wschodzie, prezydent amerykański zapowiedział zamiar przekształcenia wybrzeża Gazy w nową Rivierę, nowe lazurowe wybrzeże, oazę spokoju i wypoczynku nad Morzem Śródziemnym. Komentatorzy potraktowali tę wizję jako jeszcze jeden z dowcipów prezydenta. A jeśli mówił poważnie, pyta Alain Juillet i były szef wywiadu dodaje, Trump jest kupcem przyzwyczajonym do targowania się, do negocjacji. Jego metoda prowadzenia polityki jest prosta. Zaczyna jak z Europą, od postawienia warunków przesadnych, niemożliwych do przyjęcia dla kontrahenta, a nawet przerażających. Tak było z cłami europejskimi. Otaksuję was, grzmiał Amerykanin, jeżeli nie przyjmiecie moich warunków. Nie może tego uczynić, odparli Europejczycy. Istnieją umowy, istnieje Organizacja Handlu Światowego. Tak, otaksuję was na 100%. Nie zrobi tego. OHS nigdy na to nie pozwoli, odparli Europejczycy wystraszeni, że jednak się ośmielił. Błąd ze strony Trumpa to było dopiero otwarcie negocjacji. Nieco możemy ustąpić w pewnych sprawach, ale przecież nie tyle zaproponowali Europejczycy. Złodzieje, zawołał Trump. Proponujecie 25%? Nigdy nie zgodzę się na mniej jak 50%. No i na tym w końcu stanęło ku obopólnemu zadowoleniu. Europejczycy szczęśliwi, że uniknęli groźby 100% ceł. Trump, że zaczynając od zera, doszedł do 50%. Przypadek Iranu zaczął od groźby wojny światowej i bombardowania bronią jądrową. W sprawie gazy Europejczycy postawili weto. Iran także zaprotestował. Jeżeli odmówicie, zbombarduję was, zagroził Trump Iranowi. Nie sam, ale rakietami Izraela. W Gazie żyją Palestyńczycy. Co z nimi począć? Przesiedlić? Palestyńczycy oświadczyli, że się nie ruszą. Inny ważny aktor dramatu, kraje arabskie, należy zdać sobie z tego sprawę, nienawidzą Hamasu, który wprowadza zamęt do ich złotego błogostanu i wcale nie mają zamiaru przeszkadzać Netanyahu w jego akcji wojskowej, nawet jeżeli chodzi o ludobójstwo. Jordańczycy po wysłuchaniu mowy Trumpa zawołali, mowy nie ma, aby Palestyńczycy mieli znaleźć się u nas. A Gaza? Co? Amerykanie mają sami budować lazurowe wybrzeże na miejscu Gazy? Nigdy na to nie pozwolimy. I Liga Krajów Arabskich uchwaliła wydatek 54 miliardów dolarów na rekonstrukcję Gazy, w której będą mieszkali Palestyńczycy. Iran tymczasem zgodził się na zawieszenie pomocy dla Hamasu. Gazą i Palestyńczykami rządzić będzie odtąd wysoki autorytet, inaczej mówiąc cywilna władza lokalna, jak przedtem. Metoda Trumpa odniosła triumf, konkluduje Alain Juillet. Bez wojny, bez rozlewu krwi, Do pełnego szczęścia potrzeba jeszcze, aby Izrael wycofał się ze wschodniej Jerozolimy okupowanej bezprawnie i aby rząd palestyński mógł tam na nowo zainstalować swoje urzędy. Obecnie, kiedy już w Waszyngtonie posprzątano obrusy i pomyto talerze po urodzinach prezydenta i kiedy rozjechali się zaproszeni goście, w cieśninie Ormus Irańczycy przystąpili do wyławiania min, a petrolowce czekające na tę chwilę już rozgrzewają maszyny. Najbliższe dni, a może i godziny, pokażą, czy radość nie była przedwczesna. Przedstawiłem poglądy na kwestię wojny w Iranie jednego z ludzi najlepiej poinformowanych we Francji. Nie dlatego, abym z jego wnioskami zgadzał się w 100%, to zaznaczyłem na wstępie. Analiza byłego szefa wywiadu francuskiego wydała mi się oryginalna i warta przemyślenia. Tym bardziej, że Alain Juillet opuścił już służbę czynną, odzyskał nieskrępowaną swobodę słowa i jego poglądy nie podlegają weryfikacji rządowej. Do usłyszenia.
O czym z Paryża mówił redaktor Piotr Wit. My powoli opuszczamy stolicę Francji, bo za sekundę wrócimy do naszej polskiej polityki, naszej warszawskiej szpitalnej codzienności.
Przepraszam bardzo, ale pani... nie, w życiu nie korzystałam z południowego szpitala.
Ale może pani to skomentować? Ale czasu pani nie ma minuty naprawdę? Panie rzeczniku, możemy na dwa zdania zrobić pana
pogłoskę? Przepraszam, ja naprawdę mam za 15 minut spotkanie.
Serio? Taka sprawa? Nie ma pan naprawdę minuty w takiej sprawie? Naprawdę? A korzystał pan z tego szpitala, czy
nie? Nie,
a może pan nam powiedzieć, czy...
Nie korzystałem z tego szpitala.
To pan, czy możemy dwa zdania? Proszę. Czy pan korzystał z saloniku dla VIP-ów i z usług szpitala południowego?
Nie, nigdy nie byłem w szpitalu południowym.
A co pan myśli o tej sprawie?
Jestem, szczęśliwie jestem zdrowy.
A panie jutrze, możemy dwa zdania? Czy pan korzystał ze szpitala południowego? Na... A może pan się zatrzymać? Bo tu jest afera jakaś, panie ministrze. Korzystał pan ze szpitala południowego? Ale boicie się odpowiedzieć naprawdę? Panie ministrze, ale wszyscy ministrowie uciekają naprawdę w takiej sprawie? Będziecie uciekać? Panie ministrze, możemy dwa zdania komentarza w sprawie szpitala południowego? Ale dlaczego nie? Jeżeli nie, to dlaczego nie?
Dlaczego nie?
No dlaczego pan ministrze...
Bo się śpieszę.
Dlaczego nie? Bo się spieszę. I to była odpowiedź ostatniego ministra. To akurat było nie z Koalicji Obywatelskiej, tylko z PSL-u. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, dlaczego nie? Bo się spieszę. Tak jak naszego studia spieszył się Andrzej Gajcy, dziennikarz Telewizja Republika. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tuż po rozmowie z Marcinem Przydaczem.
Kto się spieszy, ten się...
Cieszy.
Diabeł się cieszy.
A może. A chciałem już tego nie dodawać. Ostatniego aktora, ale a propos tego aktora, o którym ty, pan redaktor, wspomniał. No dobrze, mamy tą setkę, którą widziałem, to jest Kanał Zero, taką zbitkę opublikował Jacek Pośnowski. Pytał polityków Platformy i oni nie chcieli odpowiadać. Uciekali.
Ale to piękne, że nie chcieli odpowiadać. Tak. Czy to, ale tak, chyba czy... jedna z najlepszych sejmowych, korytarzowych sąd, jakie wyszły przynajmniej w ostatnich latach. Gratulacje dla redaktora Pośnowskiego, że udało mu się to uchwycić.
Na po raz pierwszy w tej kadencji różne były afery, prawda? To możemy szybko sobie różne afery przypomnieć, Kłodzką, nie Kłodzką, ale przy żadnej aferze nie było tak, że wszyscy politycy gremialnie uciekali od odpowiedzi, to faktycznie uciekali z Sejmu.
Bo to jest pytanie, czy oni tam nie byli w tym VIP-owskim saloniku, który został utworzony przez młodego 28-letniego lekarza, nominata Koalicji Obywatelskiej, który zarobił 1 600 000 złotych w ostatnim
tylko
roku.
W jednym szpitalu.
Tylko w jednym szpitalu.
Bo łącznie prawie 2 miliony.
No, w zarobkach lekarzy możemy to zaraz poznamy, bo myślę, że niektórzy będą się zlicytować. Już jeden się pojawił w grudniu, ja 3. Pytanie, to czy prawda. Pojawi się ktoś, kto 6, 10, może więcej nawet.
Może
ale
tak
to
będzie.
Zostawmy. No ale rzeczywiście, no to jest problem, bo pytanie, jak długa jest ta lista? Pojawiają się kolejne nazwiska. Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która podobno tam także leczyła się szybką i wypłaską ścieżką, więc możliwe...
Razem z mężem.
Razem z mężem. Możliwe, że ta lista polityków Koalicji Obywatelskiej jest po prostu długa. No i wcale bym się nie zdziwił i stąd ta reakcja polityków.
Robert Mazurek złośliwie wylicza kolejnych polityków, jedna dama wieloletnia polityki. Wszyscy wiemy, o kogo chodzi, każdy boi się powiedzieć.
Znaczy to pokazuje, że być może wiele osób wiedziało, tak. Że ten proceder i ta historia w szpitalu południowym, ona się kręci dość już długo.
Być może nawet chodzi o wieloletnią przewodniczącą pewnego ważnego organu samorządowego Platformy. Wszyscy o tym wiedzą i każdy boi się powiedzieć, tak samo Robert Mazurek. Mazurek mówi, były senator obecnie kierownik placówki. No jedna jest taka osoba, ale też wszyscy boją się powiedzieć, chyba że ja się nie będę bał za chwilę powiedzieć imienia i nazwiska.
No to może mówmy imię nazwiska.
Najprawdopodobniej, w formie pytania, bo to chyba nas nie ten, czy był tam pan szef placówki Bogdan Klich? Czy była tam pani Grupińska-Malinowska, szefowa
No
rady?
Właśnie,
czy byli?
Tak. No i niech odpowiedzą dzisiaj publicznie na to pytanie. Myślę, że wielu innych polityków, którzy wczoraj uciekali w Sejmie od tych pytań. Znaczy, no to jest chyba największy problem tej koalicji rządzącej od 2,5 roku. Afera Kłodzka, potężny skandal pedofilski. Ale rację chyba ma senator Konieczny, były wiceminister zdrowia, który zacytuję, to jest oczywiście była dłuższa wypowiedź, ale ten nawet wyrwany z kontekstu cytat jest świetny. Afery są do przeżycia, bo jedna afera przykrywa drugą i tak dalej, i tak dalej. Afera Kłodzka jest doskonałym tego przykładem. Teraz mamy aferę ze Szpitalem Południowym. Pewnie za tydzień, dwa czy za trzy, jakbyśmy się tu spotkali o tej sprawie, też pewnie już nie będziemy tak szeroko rozmawiać.
Ale nie tak, że się klei. Na przykład teraz przy okazji przypomina się porwanie karetki przez dyrektora szpitala dla mamy pani Szulendz. Senator Lenz się przypomina, jego wejście bez kolejki, bez procedur, ściągnięcie z ojomu anestezjologa, żeby leczył jego syna z rośniętym.
Oczywiście, że się klei. Ja mówię o tym, czym my media się zajmujemy. No, przed chwilą przejrzeliśmy główne dzienniki. Znaczy na pierwszej stronie w żadnym dzienniku nic nie ma na temat afery tej szpitalnej. Wielu innych tematów także na pierwszej stronie nie ma. To pokazuje, że media, te afery w mediach żyją no nie za długo, natomiast jestem przekonany, że ta sprawa zostanie w pamięci wyborców, wielu Polaków na bardzo długo i to będzie jeden z głównych leitmotivów kampanii wyborczej, bo sobie nie wyobrażam, żeby nie było, bo każdy zwykły obywatel, pacjent czeka 5-6 godzin na SOR-ze. Czy to chorują dorośli, czy chorują dzieci. A klasa polityczna, partia rządząca zrobiła sobie szybką ścieżkę VIP-salonik w jednym z największych szpitalów warszawskich. Rafał Trzaskowski w kampanii mówił, on nadzoruje 10 szpitali.
W tym ten wybudował.
Więc on wie, co się dzieje. Trudno dzisiaj nie stawiać pytań, co Rafał Trzaskowski o tym nie wiedział, co nie wiedział Marcin Kierwiński, szef warszawskiej platformy. Pytanie, czy struktury warszawskie Koalicji Obywatelskiej się utrzymają, podobno mają zostać rozwiązane. Ale co nie wiedział Marcin Kierwiński, nie wiedział Bartosz Arłukowicz, były minister zdrowia. No i teraz tych pytań, czy wiedział Donald Tusk dzisiaj, no to jest gaszenie pożaru, to jest wyciąganie, jakby próba opanowania tej sytuacji, bardzo sprytna, natomiast te zabiegi PR-owe, no nie można mówić, no tak, system jest taki, a nie inny, nie, to jest konkretna odpowiedzialność konkretnej partii politycznej.
Powrócę do próby opisu tej skali, tej afery. Zaczęliśmy od tego fragmentu z Sejmu, gdzie przed Jackiem Prusinowskim uciekali po raz pierwszy, moim zdaniem, w tej kadencji. Nie było takiej sytuacji. Politycy, ministrowie tego rządu, tej koalicji rządzącej. Patrzę na wpis sprzed kilkunastu minut Res Futura Data House. To jest taki, często to podkreślam, lewicowy, bo to też warto pytać, kto jest kim, ale to jest lewicowy think tank, który opisuje ruch w sieci. Dawid Kasprzyk i pokój VIP w warszawskim Szpitalu Południowym. 103 miliony zasięgu. To jest bardzo duży zasięg.
To jest bardzo duży
96% zasięg. Krytycznych komentarzy.
I to jest dzisiaj temat numer jeden. Na gazetach, to w rozmowach. Jestem przekonany,
trafił
że dzisiaj...
pod strzechy znacznie szerzej niż przed afera Kłodzka.
Oczywiście, jestem przekonany, że dzisiaj wielu pacjentów, którzy czekają choćby dzisiaj na co, życzymy wszystkim dużo zdrowia i jak najmniejszej, najkrótszego czasu. Każdy się zastanawia, kurczę, dlaczego ja czekam drugą, trzecią, czwartą godzinę z dzieckiem na rękach, a politycy Koalicji Obywatelskiej mieli szybką ścieżkę, gdzie w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu minut seria badań diagnostycznych była przeprowadzana. Od tak byli obsługiwani w sposób luksusowy VIP-owski. Ktoś żartuje, że może tam nawet escape room mieli, czy może jeszcze coś mieli.
A propos escape roomu, czy jest escape room dla Donalda Tuska z tej historii?
On sobie znajdzie jakieś wyjście. Już ta narracja została narzucona, że tak naprawdę winny jest system, winni są lekarze, którzy za dużo zarabiają, trzeba ustawowo to przykrócić, no ale hello, znaczy od kiedy wiemy, że lekarze tyle zarabiają? Od kiedy ten rząd rządzi? Już 2,5 roku, zaraz 3 lata minie, czy obudzili się teraz, bo ktoś złapał ich za rękę, powiedział i pokazał, no to wy sobie urządziliście tą szybką ścieżkę, to wy poza kolejką, znaczy znowu wraca ten temat, że klasa polityczna, politycy, wystarczy mieć legitymację partyjną i dostaje się do lekarza, dostaje się na SOR, dostaje się do szpitala, zabieg jednodniowy, proszę bardzo, tak i tak dalej, i tak dalej. To możemy ciągnąć.
Donald Tusk będzie zrzucał z sań?
Już to, czy sań? Znaczy, myślę,
pan Dawid Kasprzyk, no okej, okay, wszyscy mówią o młody człowiek, on jednak był szefem młodzieżówki. Był to szefem... jest ważna funkcja w partii politycznej.
Oczywiście, że tak.
Piotr Müller był szefem młodzieżówki.
I myślę, że pewną wiedzę o tym, jak funkcjonuje młodzieżówka, czy partia, czy struktury warszawskie pan Dawid Kasprzyk ma. Natomiast...
To nie jest taki zupełny pionek, tak? Ale czy nie poleci bardziej w Krakowie rozwiązaną struktury po przegranym referendum? Może w Warszawie
no mówi się, że te struktury w Warszawie mogą zostać rozwiązane, ale nie wierzę, że Marcin Kierwiński spadnie Marcinowi Kierwińskiemu włos z głowy, albo nie wiem, Rafał Trzaskowski, cokolwiek się tutaj wydarzy, nie wiem, Bartosz Arłukowicz, żeby w jakikolwiek sposób to odczuł. Jest to dzisiaj bardzo duży problem wizerunkowy, nie tylko wizerunkowy. Trafią pod strzechy i będzie rzeczywiście ogromnym obciążeniem dla Koalicji Obywatelskiej na przyszłe wybory. Pytanie, co z tym zrobi opozycja, no bo można odnieść wrażenie, że PiS i Konfederacja na ten moment przespali tą historię.
Mają... Także są no, wczoraj te konferencje, no, czerwony no dywan i ten cytat Przysława Czarnka. Konferencja za mało, to co jeszcze może zrobić opozycja w tej sytuacji?
Bo to jest sytuacja trochę taka, mamy mundial, więc posłużę się takim porównaniem piłkarskim. Wystawienie piłki na piąty metr, pusta bramka, wystarczy nogę dołożyć.
A co, dlaczego nie dokładają? Czym jest, pytam Andrzeja Gajcego, dziennikarza z wieloletnim stażem, który dużo widział w polityce, co powinna zrobić opozycja, jak wygląda to dołożenie nogi z piątego metra do pustej bramki?
Czy ten temat powinien być głównym tematem dzisiaj. Nie Berlin, to co się wydarzyło w Berlinie, chociaż to jest skandaliczne i reakcja MSZ-u jest, czy rządu jest skandaliczna, ale to ten szpital, kwestia szpitalu powinna być tematem numer jeden. I on, czy tylko tym dzisiaj powinna zajmować się opozycja, Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość, egzekwować swoje z interwencjami poselskimi do szpitala, czy robić wszystko, co jest możliwe. Nie wystarczy jedna konferencja, nie wystarczy rozwinąć czerwony dywan przed szpitalem południowym, aby tą sytuację wykorzystać i pokazać rzeczywiście no, niesamowitą patologię. Niesamowite. Gdzieś to rzeczywiście wybrzmiało, że to jest jakby szczyt bezczelności władzy, kolesiostwa. Tak? Znaczy, rzeczywiście, jeśli myślimy w takich kategoriach, jak politycy mogą się ustawić, jak politycy mogą wykorzystywać to, że są u władzy, to jest doskonały przykład tego, jak można olewać obywateli, jak można olewać pacjentów. Dziura budżetowa w NFZ-cie wynosi chyba 23 miliardy złotych. Odraczane są kolejne terminy badań diagnostycznych, limity, a oni tutaj mają salonik VIP. Znaczy, to jest nie do obrony. Rację ma minister Katarzyna Połczyńska, nawet szefowa Polski 2050, że tej historii nie da się obronić. Oni to wiedzą, koalicjanci Donalda Tuska. Myślę, że sam Donald Tusk wie, że no tej sytuacji naprawdę się nie da obronić, ale nie z takich opałów Donald Tusk w przyszłości wychodził. Przypomnijmy sobie aferę hazardową, przypomnijmy sobie aferę taśmową i można by tak
może
jeszcze
wymieniać. Może i wyszedł, ale stracił władzę, to już zupełnie na koniec. Może zrzuci sań Rafała Trzaskowskiego. Ten cytat, od którego odczytałem rozmowę z panem posłem Kmitą na początek poranka, który no, wskazywał, że żąda odpowiedzialności wyjaśnienia od warszawskiego samorządu.
No bo to warszawski samorząd jest...
Na tej aferze Donald Tusk wyczyści sobie Trzaskowskiego, dokona zemsty za klęskę wyborczą.
Mógłby. To miałby idealny pretekst, który spokojnie mógłby uszyć tą narrację i pozbyć się Rafała Trzaskowskiego. Pytanie, czy to zrobić? To jest pytanie, czy Rafał Trzaskowski nie ma jakiejś wiedzy też, którą mógłby przy okazji wykorzystać, aby się odwdzięczyć za takie wycięcie.
Złapał Korzak Tatarzyna.
Więc ja myślę, że tam wiele jest trupów w szafie w Platformie czy w Koalicji dzisiaj Obywatelskiej, o których Rafał Trzaskowski także wie. Natomiast ja patrzę na to, co robi opozycja i rzeczywiście pytanie, czy my taką opozycję potrzebujemy, która aż nie potrafi tej sytuacji wykorzystać i strzelać te bramki, te piłki do pustej bramki, no to jest, powinna się, myślę, dzisiaj opozycja mocno przebudzić, bo myślę, że też wielu wyborców się zastanawia, no to co w związku z tym dalej, nie?
No i będziemy się zastanawiać dalej z publicystami, bo to bardzo ciekawa, przepraszam, że tak mówię, bo to tragiczna, ale rzeczywiście afera, która pod względem politycznym jest rzeczywiście czymś, co czego dawno nie widzieliśmy.
Ja myślę, że tutaj by się przydało...
Cynizm, gdzie do mnie przemówił przez
nie,
chwilę.
Nie, nie, ale myślę, że pamiętamy, jak w czasie pandemii Jarosław Kaczyński chodził na zamknięte cmentarze, powstała piosenka pana Kazimierza Staszewskiego. Myślę, że to jest doskonały temat na napisanie kolejnej piosenki, która także
i zdradzę przemówi. Na koniec tajemnicę ujawnię, bo już mamy pierwszy wers wspólnie z redaktorem. Sorry, nie dla was są sorry.
To może być, tak, polecamy tutaj podpowiedź panu Kazimierzowi. To może być przebój. Jeśli ten fraza by została wykorzystana, chętnie ją zaśpiewamy.
Andrzej Gajcy, ja oddam chętnie głos na serwis informacyjny, bo już zaczynam się śmiać ze własnych żartów, a to jest taki moment, kiedy należałoby na chwilę przynajmniej odejść od mikrofonu. Za chwilę wracamy, ale najpierw serwis informacyjny, a potem goście. Maciej Konieczny, Partia Razem i Andrzej Sośnierz. To w drugiej części Poranka Wnet.
Oddział SOR w warszawskim Szpitalu Południowym nie spełnia minimalnych zasobów kadrowych, które wynikają z rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia. W całej sprawie nie ma przypadku. Dotarłem do wypowiedzi byłych pracowników szpitala wyjaśniających, dlaczego Dawid Kacprzyk został oddelegowany do zarządzania tym oddziałem, mówił w Poranku Wnet poseł opozycji Łukasz Kmita.
Ten młody polityk w kitlu to tak naprawdę był ulubieniec pani Kidawy Błońskiej i ulubieniec pani minister Leszczyny. On miał specjalne względy. On także zapewniał ponadstandardową opiekę tym osobom, mówiąc wprost, działania bez kolejki, kosztem zwykłych pacjentów. Kiedy oni stali w długich kolejkach, błagając nieraz o pomoc, ktoś ma ze złamaną nogą 7, 8, 9, 12 godzin czeka na przyjście lekarza ortopedy.
Mówił poseł opozycji Łukasz Kmita, cała rozmowa na Wnet FM. Violetta Kraskowska twierdzi, że sprawa zatrzymania jej męża, dziennikarza śledczego, nie jest sprawą polityczną, tylko rodzinną. Ta sprawa toczyła się wcześniej i bezpośrednio nie była podstawą do zatrzymania mojego klienta, tłumaczył w Poranku Wnet adwokat Leszka Kraskowskiego, mecenas Łukasz Pawelski.
W tej sprawie od samego początku Leszek Kraskowski był pozbawiony ostatecznego prawa do obrony. Najpierw na etapie postępowania przygotowawczego, mówię też o postępowaniu aresztowym. Natomiast teraz obecnie on nie ma z przyczyn zrozumiałych możliwości odniesienia się do tego oświadczenia, które tak naprawdę podchodzi od osoby, która sama przyznała, że jest w konflikcie z moim klientem i w związku z tym nie ma możliwości się bronienia, nie ma możliwości publicznego odniesienia się do tej sprawy. Ja rozumiem, że ta sprawa może budzić wątpliwości, rozumiem, że pojawiło się nagranie, ale pamiętajmy, że to jest tylko relacja jednej strony. Nie dokumentuje też pełnego przebiegu sytuacji.
Violetta Kraskowska brała udział w przeszukaniu, co nie powinno mieć miejsca, mówił mecenas Łukasz Pawelski. Porozumienie pokojowe między USA a Iranem zostało podpisane, pisze Associated Press. Zgodnie z ujawnionymi szczegółami, Iran zgodził się rozcieńczyć swoje zapasy wysoko wzbogaconego uranu, natomiast Stany Zjednoczone zdecydowały się na złagodzenie wspieranych przez siebie sankcji gospodarczych. Najważniejszym skutkiem porozumienia jest natychmiastowe umożliwienie Iranowi swobodnej sprzedaży ropy naftowej na rynkach światowych. Analitycy oceniają, że jest to jedno z największych ustępstw ze strony Waszyngtonu od wielu lat. Dokument przewiduje trwałe zakończenie działań wojennych oraz rozpoczęcie 60-dniowego okresu negocjacji, podczas którego mają zostać uzgodnione szczegółowe rozwiązania dotyczące przyszłości irańskiego programu nuklearnego. Trump zaznaczył, że w przypadku niepowodzenia rozmów lub naruszeń ustaleń przez Teheran, Stany Zjednoczone zachowują możliwość ponownego użycia siły militarnej. Parlament Europejski przyjął reformę polityki migracyjnej, która ma przyspieszyć deportację osób nielegalnie przybywających na terytorium Unii Europejskiej oraz umożliwić państwom członkowskim tworzenie ośrodków detencyjnych poza granicami wspólnoty. Jak wyjaśnia Reuters, nowe przepisy wymagają jeszcze formalnego zatwierdzenia przez rządy 27 państw członkowskich, jednak ich przyjęcie przez europosłów jest kolejnym sygnałem zaostrzenia polityki migracyjnej. Wcześniej pojawiły się informacje o planowanym spotkaniu przedstawicieli Komisji Europejskiej i szwedzkiego rządu z delegacją talibów w Brukseli. Rozmowy mają dotyczyć powrotów obywateli Afganistanu, którzy nie posiadają prawa pobytu w Unii Europejskiej. Rosja zaatakowała Kijów, a Ukraina uderzyła w moskiewską rafinerię. To kolejna wymiana ataków po rozmowach Zełenskiego z Trumpem, podaje Reuters. Szef kijowskiej administracji wojskowej Tymur Tkaczenko poinformował, że Rosja zaatakowała stolicę pociskami balistycznymi w północno-wschodniej Ukrainie. W obwodzie sumskim lokalne władze poinformowały o śmierci jednej osoby w wyniku rosyjskiego ataku dronowego. Równocześnie w Rosji ukraińskie drony zaatakowały rafinerię w Moskwie. Mer rosyjskiej stolicy Sergiej Sobianin poinformował, że jest to już drugi atak na ten obiekt w ciągu tygodnia. Zełenski przekazał, że podczas szczytu G7 we Francji rozmawiał z Donaldem Trumpem oraz prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, a także innymi przywódcami państw zachodnich. Ukraiński prezydent określił rozmowę jako koordynacyjną i poświęconą poszukiwaniu sposobów zakończenia wojny. Jak podkreślił, jednym z głównych tematów była dalsza presja dyplomatyczna na Rosję oraz wsparcie dla Ukrainy.
Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
Dziś raczej słonecznie, choć w ciągu dnia pojawią się chmury i przelotny deszcz. Na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe burze. Na termometrach od 20-22 stopni na północy przez około 24 stopnie na wschodzie i w centrum kraju. Do 27 na zachodzie, chłodniej miejscami nad samym morzem około 18 stopni.
Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
Wiadomości sportowe.
Andrzej Karaś, dzień dobry. Powoli opadają emocje po nieprawdopodobnie emocjonującym wieczorze, nocy, wczesnym poranku z mundialem. Wszystko zaczęło się od bardzo niespodziewanego, czy wręcz sensacyjnego remisu 1-1 Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga. Następnie w hicie tej sesji Anglia pokonała Chorwację 4-2, Gana pokonała Panamę 1-0, na koniec Uzbekistan uległ Kolumbii 1-3. No, na pewno wydaje mi się, że najwięcej mówi się o meczu Anglii z Chorwacją i za wielu się obserwatorów zastanawia, jakaż to przemiana zaszła w zespole Tomasa Tuchela po przerwie. I rąbka tajemnicy w tej sprawie uchylił Harry Kane podczas wypowiedzi pomeczowej. Mówił o słowach niemieckiego selekcjonera, które podbudowały zespół, oraz o tym, że cała drużyna, cała ekipa po zakończeniu spotkania była niezadowolona z tego momentu w drugiej połówce, gdzie na chwilę Anglicy się wycofali i wyciągnięty jest wniosek taki, że będą prawdopodobnie chcieli grać zdecydowanie bardziej ofensywnie, cieszyć się grą przez całą resztę turnieju. Posłuchajmy krótkiej wypowiedzi kapitana synów Albionu.
Yeah, he gave a great speech, to be honest, especially the way we conceded that second goal just before the half. He just told us to let the shackles off, calm down, what are we scared of, let's just go. Yeah, the way we conceded that second goal is not the team we want to be, dropping deep, waiting and then conceding anyway. So he kind of just said, what's the worst that can happen? We lose a match, first group game, we get on with it, we move on. Let's just go and show kind of the world who we can be. And I think we've done exactly that second half. The performance, both with and without the ball, is at the highest level. I mean, we could have scored probably 3 goals in that 20-minute spell coming out. And in the end, a convincing win, I think. Physically, just throughout the 90 minutes, the guys who come on just kept the level really high. And in the end, we just had too much for who are a great team and will probably go far in the tournament themselves.
To był Harry Kane, kapitan reprezentacji Anglii, bohater wczorajszego spotkania, strzelec 2 bramek. Za godzinę w ostatnim porannym serwisie sportowym pochylimy się nad tym, co czeka nas dziś wieczorem i jutro nad ranem w USA, w Kanadzie i w Meksyku, oraz chwilę opowiemy o wydarzeniach z innych aren niż areny mundialowe. Do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Studio Wilno, czwartek, 11:30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
Ale patrz!
Ale co?
Ale niskie ceny!
Mamy to od Lewiatanie, tanie!
A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
Sposób na twój dobry dzień?
Mamy to w Lewiatanie!
Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
Po reklamie.
Autopromocja.
W każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio, zapraszam.
Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
To była autopromocja.
I poranek Wnet trwa, jest godzina 8.15. Słyszymy się na falach FM, także na www.wnet.fm w internecie, a widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet. Jest godzina 8.15.
To tam. Zapraszam na wywiad Wnet.
Wywiad Wnet.
A gościem poranka Wnet Maciej Konieczny, poseł na Sejm, Koło i Partia Razem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No i afera ze szpitalami. Partia Razem od wielu, wielu lat mówi, trzeba zmienić system zdrowia. No i co ta afera warszawska daje? Takie podglebie polityczne na poważną debatę i poważną reformę służby zdrowia czy ochrony zdrowia?
Jeżeli chodzi o standardy zatrudnienia lekarzy, jeżeli chodzi o to Eldorado kontraktowe, które część lekarzy ma w Polsce, zarabiając jakieś grube miliony i pracując w kilku miejscach naraz, często fikcyjnie, jak widzimy na przykładzie Szpitala Południowego, no to tak, tutaj emocja społeczna jest taka, wkurzenie jest takie, że z jednej strony mamy lekarzy, które zarabiają miliony, jeszcze organizują właściwie partyjny system ochrony zdrowia w ramach publicznego dla Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, więc to jest ewidentnie moment, żeby zająć się za likwidację kontraktów lekarskich, tak żeby lekarze zarabiali dobrze, bo niech zarabiają dobrze, mają konkretne umiejętności, potrzebujemy tych umiejętności, ale normalnie na umowę o pracę w jednym miejscu, a nie, że lekarz przychodzi do szpitala i negocjuje kontrakt na zasadzie ile chce, tyle dostanie.
Donald Tusk mówi razem z prezydentem, z lekarzami zmieńmy ten chory system. Wierzy pan?
Myślę, że lekarze będą przeciwni. Przynajmniej istotna część lekarzy bardzo nie będzie chciała, bo zarabiają grubą kasę, nieporównywalną do nawet tych zamożnych krajów w tym momencie, już proporcjonalnie do poziomu życia na pewno. Więc na pewno będzie opór ze strony istotnej części lekarzy. I teraz jest pytanie, czy władza wyżej będzie ceniła sobie interes uprzywilejowanej grupy, z którą ewidentnie dobrze żyje i ma z tego też szybszy dostęp do ochrony zdrowia i saloniki dla VIP-ów, czy też będzie miała odwagę postawić się tej uprzywilejowanej części lekarzy, która żyje kosztem tego systemu i nie mam wielkich nadziei, że ta władza będzie miała odwagę.
Jak pan patrzy na działania z Ministerstwa Zdrowia, pani minister Sobierańskiej-Grędy chociażby, to jest ten zespół, który jest gotowy podjąć gruntowną reformę, taką nie komercjalizacyjną, tylko właśnie bardziej publicznej ochrony zdrowia.
No myślę, że reforma, jaką proponowała pani minister, to jest reforma w kierunku odchodzenia od publicznej ochrony zdrowia, czyli takiej pełzającej prywatyzacji. Ona zresztą specjalizowała się w restrukturyzacji szpitali, czyli oszczędnościach. I jak widzieliśmy, co się działo za tych rządów Platformy, które już mamy za sobą, to raczej była kwestia ograniczania i zmuszania ludzi do pójścia do sektora prywatnego i sięgnięcia do własnej kieszeni i w ten sposób postępująca tak naprawdę prywatyzacja ochrony zdrowia, bo to jest drugi problem. Jeden problem to jest kwestia kontraktów lekarskich i tego, że przez to ten system jest dużo droższy niż mógłby być, a w każdym razie za te pieniądze, które na niego wydajemy, nie uzyskujemy optymalnych rezultatów, a z drugiej strony jest rząd, który też no... też działa tak, jakby zyskać miał na tym prywatny biznes medyczny, a niekoniecznie pacjenci.
No to wróćmy do zapewnień premiera Tuska. Pan w to wierzy, że teraz się zmieni system ochrony zdrowia, że ona będzie właśnie mniej kontraktów, mniej milionerów lekarzy, a więcej świadczeń dla pacjentów?
Myślę, że będzie jakiś kroczek w tym kierunku, że tak jak miał podejrzewać, jak znam tą władzę, to premier spotka się z lekarzami, lekarze powiedzą, że może z tymi kontraktami to jednak nie, bo oni te miliony to lubią, ale no może przynajmniej niech będą informacje, kto ile zarabia, tak? To jest jakiś krok w kierunku, bo jak faktycznie będzie przejrzysta wiedza o tym, ile zarabiają lekarze, to będzie trudno powstrzymać zmiany, bo ludzie po prostu już są wściekli, a te informacje jeszcze bardziej napędzą tą zmianę, ale no nie mam wielkiej wiary, że akurat rząd Donalda Tuska zmieni ochronę zdrowia tak, że nie będzie w interesie uprzywilejowanych grup, a większości społeczeństwa.
Partia Razem chciała na służbę zdrowia, czy chce 8% PKB przeznaczać, teraz niecałe 6 przeznaczają. Może nie ma co zwiększać, tylko po prostu lepiej wydawać. Może...
jedno i drugie. Patrząc na kolejki, na to, jakie są potrzeby, na to, że polskie społeczeństwo się starzeje, to też musimy pamiętać. Musimy i ukrócić to Eldorado kontraktowe tych lekarzy, którzy zarabiają miliony, pracując w kilku miejscach, a tak naprawdę doświadczenie jest takie, że wszędzie wbiegają i wybiegają często. To potrzebujemy tego, żeby racjonalnie wydawać pieniądze, ale potrzebujemy też tych 8%, bo naprawdę społeczeństwo się zdarzeje, ale jak już wydajemy tak dużą kasę z naszych podatków na ochronę zdrowia, to mamy prawo oczekiwać, że ona trafia na realizację potrzeb pacjentów, a nie, że jakaś wąska grupa po prostu się na tym uwłaszcza.
Panie pośle, jak pan patrzy na propozycję opozycji, Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili mówi, trzeba podzielić. Albo pracujesz jako lekarz w prywatnym, albo w publicznym.
To jest bardzo zabawne, ponieważ to jest postulat Partii Razem i wystarczy spojrzeć na wszystkie daty ogłoszeń. My to cisnęliśmy przez miesiące, nic z tym, nikt z tym się to nie zajmował. Potem podchwyciło to Prawo i Sprawiedliwość, powiedział, mamy doskonały pomysł, trzeba podzielić. Podczas gdy już ten postulat był w kampanii Adriana Zandberga, chociażby bardzo obecny. To był jeden z czołowych naszych postulatów w kampanii prezydenckiej. To działa w Czechach. To da się zrobić, to nie jest problem. Mamy sytuację korupcyjną. Dzisiaj jak się idzie do lekarza, chce się pójść na zabieg do szpitala publicznego, to często trzeba najpierw pójść na drugą stronę ulicy do tego samego lekarza, żeby cię przyjął prywatnie, przyjął parę stówek i wtedy dopiero magicznie znajduje się miejsce w publicznym szpitalu. Więc to jest sytuacja korupcyjna, to trzeba przeciąć. Mówimy o tym od dawna, a dzisiaj najpierw PiS, a teraz nawet Włodzimierz Czarzasty wczoraj ogłosił, że to jest jego pomysł. A jako żywo pamiętam, że kiedy my o tym mówiliśmy, to mu się nie podobało.
A właśnie, Lewica jak się odnajduje w tej sytuacji? Pan senator Konieczny, który był przez chwilę wiceministrem zdrowia w obecnym gabinecie PPS, on pozostał w tej nowej Lewicy, pozostał w partii Włodzimierza Czarzastego, czy w tej koalicji Włodzimierza Czarzastego, no mówi, że to afera jak jedna afera przykrywa drugą i że to się rozejdzie po kościach. Dla Lewicy to się rozejdzie po kościach, to znaczy dla tej nowej Lewicy.
Myślę, że nowa Lewica jest częścią obozu władzy. Jak obóz władzy padnie, to no, dla nowej Lewicy miejsca też nie będzie. To jest... partia, filia właściwie Donalda Tuska, nie o niezależności Nowej Lewicy. Niewiele można powiedzieć w tym rządzie, więc...
Nie wyjdą z rządu na kanwie tej afery.
Nie ma takiej możliwości.
Dlaczego?
Dlatego, że ich wyborcy są wyborcami tak naprawdę koalicji Donalda Tuska i jeżeli Nowa Lewica zaczęłaby się nawet bardziej stawiać w tym rządzie, to ci wyborcy pójdą do Donalda Tuska, bo od dłuższego...
Nie ma tam też waszych wyborców?
Nasi wyborcy są z nami.
Potencjalnych?
No to przekonujemy wyborców wszystkich, nie tylko wyborców tych, którzy głosują dzisiaj na Nową Lewicę. Co więcej, istotna część z tych wyborców Nowej Lewicy już wybrała po prostu i ma to przekonanie, że jest ta święta wojna PiS-u z Tuskiem i trzeba być po stronie Tuska. Tak? No, my proponujemy niezależność. Uważamy, że obu panów, Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska, należałoby już wysłać na emeryturę dla dobra Polski. I jesteśmy niezależni od żadnego z tych dużych obozów. I to jest bardzo istotna różnica polityczna. Stąd też no, nie podejrzewam, żeby u Nowej Lewicy coś ciekawego się wydarzyło, bo niewiele może się wydarzyć.
Czyli na tej sprawie, na tej aferze nie rozbije się koalicja. A przynajmniej Lewica nie zacznie wierzyć.
No bo Lewica będzie udawała, że jest w opozycji do własnego rządu, będzie tam mówiła, że ma pomysły na ochronę zdrowia, tylko kłopot polega na tym, że Nowa Lewica jest w tym rządzie. Wszystko, co się dzieje się za ich przyzwoleniem. My siedliśmy do negocjacji po wyborach parlamentarnych rządowych i powiedzieliśmy, słuchajcie, muszą być reformy w ochronie zdrowia, potrzebujemy tego i tego i tego i wtedy Marcelina Zawisza może zostać ministrą zdrowia i wziąć za to odpowiedzialność. Bez tego to jest oszukiwanie ludzi. No bo Lewica na te negocjacje nie przyszła z żadnym programem, z którym wspólnie szliśmy do wyborem, tylko z teczką cefałek ludzi do zatrudnienia, tak? I to jest różnica między nami.
A teraz są głosy, one się pojawiają regularnie, ale teraz dość intensywnie. Anna Maria Żukowska, sam Włodzimierz Czarzasty mówią, my bardzo chcielibyśmy iść razem z partią Razem do wyborów.
No myślę, że to są takie miejsca, się przyzwyczailiśmy, że Nowa Lewica ma taką strategię, że z jednej strony...
Tutaj... Raz już poszliście razem, to się powtórzyć, to jest wykluczone?
Nie, to się nie wydarzy. Nie ma żadne, nie mamy żadnego powodu w tym momencie. Mamy swoich wyborców. Wszystko wskazuje na to, że przy tej dynamice, która jest po dobrej kampanii, a robimy dobre kampanie, wejdziemy samodzielnie do Sejmu. Nie ma żadnego powodu, żebyśmy
łączyli
się z Nową
Lewicą. Ostatnio był wysyp sondaży i czasami Nowa Lewica jest nad wami, czasami wy jesteście tuż nad Nową Lewicą,
czasami ale... jesteśmy tuż nad progiem, czasami tuż pod progiem.
No natomiast... I też obydwie partie balansują na progu wyborczym.
A przed wyborami prezydenckimi, chociażby Adriana Zandberga, startowaliśmy z poziomu sondażowego 1%. Więc jeżeli wystartujemy w okolicach progu, to myślę, że te 7-8% jest jak najbardziej do wzięcia.
Bez Włodzimierza Czarzastego, bez...
Z Włodzimierzem Czarzastym byłoby nie do wzięcia, byłoby to dużo trudniejsze. Myślę, że spokojnie damy sobie radę.
Wracamy do służby zdrowia. Jak to się skończy politycznie? Donald Tusk kogoś zrzuci z sań? Jak to będzie się politycznie rozgrywać?
Kogoś zrzuci, ale nie będzie to Marcin Kierwiński. A
dlaczego?
To Marcin... No bo Marcin Kierwiński jest bardzo bliskim współpracownikiem Donalda Tuska i nie wyobrażam sobie, żebym mógł zapłacić za to cenę polityczną. Zresztą próba jego odwołania miała niedawno miejsce w Sejmie.
Za wcześnie?
Myślę, że nie zrobiłoby to wielkiej różnicy. Są osoby, które są tak umocowane, że nic im się nie stanie, a nie ma wątpliwości, że za wszystko, co się dzieje w warszawskiej Platformie Obywatelskiej, odpowiada potężny baron Marcin Kierwiński.
A to jest afera Marcina Kierwińskiego?
Tak, to jest w oczywisty sposób afera Marcina Kierwińskiego, bo każda afera warszawskiej Platformy jest siłą rzeczy aferą Marcina Kierwińskiego, bo to, że on jest ministrem lepszym, gorszym, to jest jedna rzecz, ale on także odpowiada za bardzo istotną dla Koalicji Obywatelskiej strukturę warszawską i wszystko, co tam się dzieje.
Jeszcze trochę o służbie zdrowia. Maciej Konieczny, partia Razem, naszym gościem. Z kolei Konfederacja mówi inaczej niż PiS, niż wy. Mówi, wprowadźmy komercjalizację albo konkurencję, o lepsze słowo. Prośmy konkurencję, niech będą składki publiczne, tylko niech one mogą trafiać do różnych podmiotów. Niech te podmioty konkurują, wtedy i wynagrodzenia lekarzy spadną i ta konkurencja trochę unormuje rynek zdrowia.
I powołują się na system niemiecki, tylko nie mają pojęcia, jak działa system niemiecki. System niemiecki był taki, że najpierw była konkurencja i kompletnie to nie działało, bo nie były gwarantowane świadczenia. Więc tak naprawdę na tych wszystkich teoretycznie konkurujących podmiotach wymuszono dokładnie takie same standardy i jedyne, czym konkurują, to reklamami. Więc mamy dużo droższą ochronę zdrowia, ponieważ wydaje istotną część pieniędzy na reklamowanie konkurencyjnych podmiotów, które świadczą dokładnie takie same usługi. I koszty tej niemieckiej ochrony zdrowia są wyższe właśnie w tym zakresie, że jedyną różnicą jest to, że są konkurencyjne podmioty, które wydają dużo pieniędzy na reklamę, a nie na leczenie. Więc ten model niemiecki po prostu się nie sprawdził, a Konfederacja, licząc na to, że ludzie nie do końca wiedzą, jak to w Niemczech działa, mówi, że super pomysł musi u nas zadziałać. Nie, to nie zadziała. Wszystkie te rynkowe mechanizmy widzimy, na przykładzie tych lekarzy nawet widzimy, że to jest taki, że lekarz nagle jest przedsiębiorstwem i on podpisuje kontrakty z ochroną zdrowia, a w ogóle to nie płacimy placówką za prowadzenie działalności leczniczej, tylko za realizację zabiegów. I to wszystko jakby to były jogurty w sklepie. I widzimy, jak to działa. Działa to tak, że lekarze jako wychodzą z 3 milionami, a zabiegi kończą się w okolicach listopada. Więc nie, komercjalizacja ochrony zdrowia to jest bardzo zły pomysł.
Pytanie, co zrobić, skąd wziąć pieniądze, żeby ta służba była publiczna i działała? 8% PKB, to znaczy trzeba by skądś zabrać, bardzo istotnie. Z sił zbrojnych trzeba zabrać? Chyba już nie ma takich
jeżeli
pomysłów.
Jeżeli chodzi o siły zbrojne, no teraz w tym momencie sytuacja jest taka, że ta modernizacja armii pilnie jest potrzebna, ale też liczymy, że ta sytuacja nie będzie trwała wiecznie. Też nie jest tak, że my do końca świata będziemy musieli wydawać 5% PKB na armię. Mam nadzieję, że tak nie będzie, nawet jeżeli teraz jest to potrzebne i zrozumiałe. No pytanie, skąd wybrać pieniądze? Także pytanie jest, jak zadbać o większe wpływy do budżetu. Na przykład podatek antyspekulacyjny od tych, którzy mają 3 albo więcej mieszkań. Bo dzisiaj jest tak, że wiele osób zarabia z tego, że ma 8, 10, 15 mieszkań. Nawet niektórzy parlamentarzyści. I oni niewiele wnoszą do polskiej gospodarki, bo to nie jest tak, że oni mają jakiś pomysł, innowacje, coś produkują.
Kataster dałby pieniądze na poprawę służby.
Jeżeli podatek, my złożyliśmy konkretną ustawę podatku antyspekulacyjnego w Sejmie, ona czeka, ona mówi, że powyżej od trzeciego i każdego kolejnego mieszkania płaci się najpierw 1%, później 2%, później 3%, jak ma się bardzo dużo tych mieszkań, od 9. I tak, to jest dodatkowy wpływ do budżetu i to jest tak, że
który nie wystarcza na dwa, nie da 2% czy 3% PKB.
Jest to jeden z elementów. Kolejna rzecz, mamy patologiczne, no to 7 miliardów zaraz znajdę. Mogę, to jest bardzo proste, 7 miliardów, które zaraz dla pana Domińskiego mogę mu w każdej chwili może po nie sięgnąć. Jest, są patologiczne, twarde franczyzy w stylu Żabki, które tak naprawdę udają, że te sklepy, które prowadzą pojedyncze osoby, to są osobne przedsiębiorstwa. I poza tym, że to jest tragedie często rodzinne, ponieważ ludzie wychodzą z długami z tego interesu, to jeszcze w ten sposób duże sieci handlowe omijają podatek od sprzedaży detalicznej wprowadzony przez PiS, który miał opodatkować te wielkie sieci handlowe. A skoro wielka sieć handlowa udaje, że jest 11 tysiącami małych sklepików, to nie płaci tego podatku. 7 miliardów polski budżet traci tylko na tym jednym podatku w związku z tym przekrętem twardej franczyzy.
Tylko na Żabce i tym podobnych?
Tylko na tych dużych sieciach handlowych, które działają w trybie twardej franczyzy. Czyli właściwie udają, że te małe sklepy to są osobne przedsiębiorstwa, chociaż ci ludzie, którzy prowadzą te sklepy, właściwie o niczym nie decydują. Więc to jest 7 miliardów, więc jak jest ileś takich elementów, które jakby rząd miał odwagę postawić się tym potężnym biznesom czy grupom wpływu, to da się, nie sięgając do kieszeni zwykłych ludzi, te pieniądze zdobyć.
Naszym gościem Maciej Konieczny, na koniec trochę polityki zagranicznej. Po pierwsze, pokój na Bliskim Wschodzie. Nie wiadomo, jak trwały i na jakich do końca warunkach, ale chyba coś zostało podpisane i być może jesteśmy w nowym albo końcu wojny, albo w nowym etapie rywalizacji w Zatoce Perskiej.
Toś to optymistyczne założenie, biorąc pod uwagę, że Izrael nie chce zakończyć napaści na Liban. To jest oczywiste. Także z przyczyn wewnętrznych będzie to bardzo trudne wobec nadchodzących wyborów. A dla Iranu to jest warunek zakończenia wojny. Zresztą mamy kuriozalną sytuację. Stany Zjednoczone dały się Izraelowi wciągnąć w wojnę i teraz podpisują pokój, w ramach którego Iran odblokuje cieśninę Ormus, która była zupełnie odblokowana przed wojną, w zamian za koncesję ze strony Stanów Zjednoczonych w postaci prawdopodobnie zniesienia części sankcji i uwolnienia zajętych zasobów irańskich. Więc jest to oczywista porażka Stanów Zjednoczonych, które dały się wciągnąć Izraelowi w zupełnie niepotrzebną wojnę.
A jak powinna Polska reagować? Także na działania Izraela były głosy o zerwaniu stosunków?
To... Myślę, że zerwanie stosunków to jest jakaś ostateczność. Przypominam, że z Koreą Północną Polska utrzymuje stosunki, ale oczywistością powinny być sankcje nakładane na Izrael, izolacja Izraela na arenie międzynarodowej, tak samo jak izolujemy Rosję, a także no, taka zupełna podstawa zerwania umowy stowarzyszeniowej Unii Europejskiej z Izraelem. Zresztą wraz z europejskimi partnerami zebraliśmy ponad 1 000 000 podpisów pod europejską inicjatywą ustawodawczą w tym zakresie, która będzie głosowana jesienią.
I na koniec kwestia wizyty. Zdaje się, że będzie ta wizyta Władimira Zełenskiego w Gdańsku. To dobrze, to źle i co powinien zrobić prezydent, jeśli chodzi o Orła Białego?
To dobrze, że będzie wizyta. My potrzebujemy być zaangażowani tak we wsparcie Ukrainy, która walczy z naszym głównym wrogiem Rosją, jak i w odbudowę Ukrainy, co jest w naszym interesie także. Natomiast jedno nie powinno wykluczać drugiego. Powinniśmy być asertywni, jeżeli chodzi o polską politykę pamięci. Ta groźba o odebranie Orła Białego, mam wrażenie, zrobiła już dużo dobrego, jeżeli chodzi o...
A to był dobry ruch prezydenta?
Moim zdaniem tak. Moim zdaniem to był akurat dobry ruch. Ja proponowałem, jeżeli do tego miałoby dojść, żeby równolegle odebrać order Orła Białego Gerhard Schröderowi, żeby komuś nie przyszło do głowy, że to jest ruch prorosyjski, że tu chodzi o to, że nie godzimy się na nadawanie jednostkom wojskowym.
Za jakiś czas, dziś, jutro, pojutrze prezydent powinien wyjść i powiedzieć: odbieram dwa ordery Orła Białego, Schröderowi i Zełenskiemu.
Ja nie wiem, na jakim etapie są teraz bezpośrednie rozmowy dotyczące na jakie koncesje jest w stanie pójść strona ukraińska. Mówię, że jest racjonalne, żeby w tej kwestii Ukraińcom się postawić symbolicznym gestem, istotnym, uderzającym w pamięć o pomordowanych Polakach jest nadanie jednostce wojskowej ukraińskiej imienia UPA i takim samym silnym, symbolicznym gestem w odpowiedzi, pokazaniem, że nie godzimy się na to, byłoby odebranie orderu Orła Białego, więc wydaje mi się, że to wszystko jest proporcjonalne, natomiast nie chciałbym, żeby w żaden sposób godziło to w nasze wsparcie dla militarnego wysiłku Ukrainy, bo ono jest po prostu w naszym interesie i dlatego nie chciałbym, żeby ta jedna kwestia była też wsparciem dla tych nierozsądnych prorosyjskich środowisk i polityków w stylu Grzegorza Brauna czy Leszka Millera.
Jak się okazało, za chwilę a propos Grzegorza Brauna będziemy jeszcze mogli rozmawiać, ale dobrze, to na koniec zapytałbym o przyszły rząd. Czy pan jako poseł Partii Razem widzi Partię Razem w jakiejśkolwiek konstelacji w przyszłych wyborach, po przyszłych wyborach w przyszłym rządzie?
Zobaczymy, jakie będą rezultaty. Mamy nadzieję, że większość w przyszłym parlamencie będzie zależała od Partii Razem i wtedy będziemy mogli siąść do prawdziwych negocjacji, mając realne narzędzia.
Z Kaczyńskim?
Nie wiemy, w jakiej konstelacji wyląduje w przyszłym parlamencie prawica, obóz rządowy. Jeżeli komuś się wydaje, że jest w stanie przewidzieć na tym etapie skład przyszłego parlamentu, to mu się wydaje.
O czym mówił Maciej Konieczny, poseł na Sejm. Partia i Koło Poselskie Razem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
A my może po raz pierwszy w tym poranku posłuchamy trochę muzyki, bo od 7.15 pędzimy, bo jest dużo wydarzeń, dużo ważnych rzeczy do omówienia. A teraz zapiemy krótki oddech. A dzisiaj mamy, oczywiście prezentujemy Państwu dzisiaj w poranku pełne spektrum sceny politycznej. Za nami rozmowa z posłem partii Razem, a teraz inne koło poselskie. Konfederacja Korony Polskiej, Roman Fritz, wiceprezes partii i przewodniczący koła, jak dobrze pamiętam.
Wiceprzewodniczący koła. Przewodniczącym jest kolega Włodzimierz Skalik.
Włodzimierz Skalik, tak. To prawda. Zacznijmy od służby zdrowia, bo to jest temat, który rozpala emocje. Co zrobić? Prywatyzować, nie prywatyzować, podać konkurencję, czy jednak więcej państwa, jak na to patrzy Konfederacja Korony Polskiej?
Na pewno im mniej państwa, tym lepiej. To widać na ostatnich przykładach teoretycznie liberalna w jakiejś tam frazeologii wokół siebie roztaczającej aureole Platforma, czy obecnie Koalicja Obywatelska, preferowała taki system jak do tej pory z pewnego rodzaju wytycznymi w kierunku komercjalizacji systemu opieki zdrowotnej. No i okazuje się, że świetnie się te kolejki zmniejszają i ten poziom obsługi się też zwiększa, ale tylko dla swoich. Tak? To jest patologia, która może być tą błogosławioną winą, tą felix culpa, po to, aby na tym przykładzie móc w końcu stworzyć w miarę sprawiedliwy system dla wszystkich Polaków.
No właśnie, sprawiedliwy, czyli jaki? Na przykład PiS, ale też partia Razem mówią, no w tym wypadku niech się podzieli. Niech będzie publiczna ochrona zdrowia dla wszystkich, a niech będzie też prywatna i lekarz niech sobie wybierze, czy chce mieć etat w państwowym szpitalu, czy iść na wolny rynek. To dobry pomysł?
To ja się tutaj skłaniam bardziej ku pomysłowi, który już był testowany przez byłego posła Andrzeja Sośnierza.
Który zaraz był naszym gościem.
O, to serdecznie pozdrawiam, dlatego że no też kolega polityczny ze Śląska, tak to powiem. Dlatego że on wprowadził z sukcesem te regulacje konkurencyjnych wobec siebie kas chorych. I teraz przyszła zmiana wówczas, taka nieszczęśliwa. Sojusz Lewicy Demokratycznej zrobił z dwunastu kas chorych, jeden NFZ, którego niestety, z którym się borykamy dziś, no i to tworzy patologię. Nie może być bezkonkurencyjne, monopolistyczne zarządzanie tak wielką, ogromną, gigantyczną kasą podatników.
Więc... No dobrze, ale jeżeli będzie konkurencja, to ja przypominam sobie chociażby kwestię OFE. Tam były otwarte fundusze emerytalne, one konkurowały, no i skończyło się tym, że dla nas dobrze, dla mediów było super, bo szły reklamy, pieniądz się kręcił, media były przeszczęśliwe
palmy,
i broniły OFE, większość mediów do upadłego, no prezesi też zarabiali swoje, asystentki, samochody, gabinety, tylko że emeryci byli na tym prywatnym systemie jakby stratni. Nie będzie tak samo ze służbą zdrowia, się zacznie konkurencja.
To znaczy, jeżeli, bo tutaj mówimy o tym trzecim filarze, ja myślę, że dobrze, to jest dobry pomysł, trzeci filar w systemie opieki zdrowotnej, pod warunkiem jednak, że jeżeli przeciętny Kowalski, Wiśniewski czy Nowak zdecydują się na przykład na skorzystanie z dosyć drogich usług medycznych za swoje prywatne pieniądze, to w takiej sytuacji musi to być wszystko odliczone od podatku w formie rozliczenia co najmniej rocznego, po to, żeby to się wszystko opłaciło i jednym i drugim, to znaczy pracodawcom i właśnie klientom tego systemu. System mieszany, jak najbardziej dopuszczany. Trzeba doprecyzować po prostu szczegóły tego wszystkiego. Ja uważam, że te szpitala, te placówki systemu opieki zdrowotnej, które wykażą się należytym podejściem do pacjenta, na pewno na tym zyskają.
A te kontrakty legendarne, 1 600 000 w jednym szpitalu dla młodego lekarza radnego Platformy, pana Dawida Kacprzaka, to już jest legendarne, ale na przykład powiat grójecki, też nie stary człowiek z naszej perspektywy, bo 32-letni to i dla mnie, i dla pana posła pewnie osoba dość młoda. Tu akurat jest kwota prawie 3 milionów złotych zarobionych. Jako ortopeda dużo operował, był prezesem jednego szpitala, dyrektorem drugiego szpitala w powiecie grójeckim. No i tak się uzbierało te prawie 3 miliony. Patologia ukrócić, nie ukrócić, a jeśli tak, to jak?
To znaczy, żeby było jasne, ja nikomu nie lubię zaglądać do kieszeni, do portfela, ale rzeczywiście dlatego to są patologie, które trzeba piętnować. Sprawa nie jest nowa. Ja przypomnę, że w 2021 i jeszcze częściowo 2022 roku, kiedy panowała tak zwana pandemonia straszliwa i ludzie umierali na ulicach, to wtedy lekarze i personel medyczny zyskiwali nieprawdopodobne pieniądze motywacyjne, żeby pandemia trwała. Ja pracowałem wówczas nie jako poseł jeszcze, tylko wolontarialnie w parlamentarnym zespole kierowanym przez Grzegorza Brauna, posła, zwanym popularnie Norymberga 2.0, i mieliśmy możliwość wysłuchania raportu przez panie inspektor z Zachodniopomorskiej Najwyższej Izby Kontroli. I panie nam dostarczyły dowód, raport, jak zarabiali wówczas lekarze. I proszę państwa, taka ciekawostka. Rekordzista, pan doktor, zarabiał dodatku covidowego, tylko dodatku, 15 tysięcy złotych miesięcznie, ale za co? Za to, że 45 minut w tygodniu przeznaczał na teleporadę. No to są patologie, które się piętrzą od lat. Więc jeżeli wtedy to nie zostało napiętnowane, zarówno przez rządzących, jak i przez opozycję, myśmy o tym mówili, ale powiedzmy sobie szczerze, w 2021 Konfederacja Korony Polskiej nie miała żadnej nośności medialnej, zainteresowane i nie mogło się to wszystko przebić do mediów ogólnych.
Wtedy jeszcze byliście częścią Konfederacji dużej, więc mieliście nawet większy wehikuł polityczny.
Tak, też prawda. Natomiast dostępu do mediów nie było. TVP w ogóle Konfederacji wówczas nie wpuszczała i inne media także. Także zostało to, że tak powiem, czule niezauważone. Chociaż przecież raporty NIK-u są pewnie ogólnie dostępne i znane, ale jakoś tego nie dostrzegano. Nie,
czyli co, to jest wszystko, co się dzieje od COVID-u, czy wcześniej? Oj, jak z tego wyjść?
Pewnie, że było wcześniej. Natomiast w czasie tak zwanego, tej tak zwanej pandemii, no to mogliśmy jak w soczewce wszystko lepiej oglądać i skupić się na tych patologiach. No ale nie wyciągnięto wniosku widocznie. My jako politycy wówczas Konfederacji, czy w szczególności Konfederacji Korony Polskiej, naświetlaliśmy to. Mamy czyste sumienie, czekamy z niecierpliwością na nowe wybory, bo ja nie sądzę, że w tej kadencji Sejmu jeszcze cokolwiek da się zrobić.
Jakieś wotum nieufności się uda? Jakie będą polityczne reperkusje sprawy Szpitala Południowego w Warszawie?
No, w tej chwili, z tego co wiem, jest sporo interwencji poselskich, interpelacji, czyli taka typowa poselska robota i tylko, że zanim będzie sprzężenie zwrotne, zanim będzie odpowiedź ministerstw i NFZ-u, no to pewnie parę tygodni upłynie. No i wtedy się pokaże czarno na białym. Powinno się pokazać. Dlatego, że niestety mamy bardzo często jako posłowie do czynienia z tak zwaną spychologią. To znaczy poszczególni urzędnicy, mając na stole po prostu dokument podpisany przez posła, często odpowiadają w taki sposób, żeby nikomu swojego grona nie zaszkodzić, a żeby się wykazać tym, że jednak się odpowiedziało na interpelację. Więc tutaj się obawiam, że będzie też pewnego rodzaju zasłona dymna jedna czy druga. No będziemy wywierać presję po prostu na rządzących. Będziemy walić z mównicy sejmowej, czy we wnioskach formalnych, czy w oświadczeniach poselskich, przy każdej możliwej okoliczności, aby ta sprawa ruszyła z sumienia, chociaż nie wiem, czy oni ją mają obecnie rządzących.
To przejdźmy teraz do polityki zagranicznej. Maciej Konieczny z partii Razem powiedział, dobry jest ruch z odebraniem orderu Orła Białego, ale dla prezydenta Ukrainy, ale powinien być połączony chociażby z odebraniem tego orderu Gerhardowi Schröderowi. To byłby dobry pomysł, żeby i jednemu, i drugiemu politykowi, no niespecjalnie Polsce przychylnym, odebrać.
Trudno mi w tej chwili się ustosunkować do tego, co bardzo złego wyrządził Polsce Gerhard Schröder, bo to są sprawy, on dostał tego Orła Białego chyba jeszcze w 2003 roku, z tego co pamiętam, dosyć dawno.
Jeszcze Aleksander Kwaśniewski, Leszek Miller.
To znaczy, ale dobrze się stało, że posłowie, czy w ogóle powiedzmy jakaś tam przestrzeń polityczna, publiczna zajmuje się tymi orderami, dlatego że w moim przekonaniu odznaczenie, najwyższe odznaczenie państwowe w Polsce bardzo się zdewaluowało i w tej chwili można powiedzieć, że każdy może dostać order Orła Białego. Tak? Przecież prezydenci Ukrainy poprzedni, Juszczenko i Poroszenko, i jakieś tam działacze solidarnościowi, wszyscy, tam nie tylko Michnik, Frasyniuk, no nie wiem, no po prostu osoby, które nie mają w ogóle znanego nazwiska, to otrzymują. Zwłaszcza chyba poprzedni prezydent Andrzej Duda, chyba ponad 100 tych odznaczeń.
Lech Kaczyński przez 5 lat 10.
No to jest właśnie ta skala. No więc ja nie wiem, dlaczego w ogóle Zełenski dostał to odznaczenie. To był błąd. Odebranie tego odznaczenia wskutek decyzji Zełenskiego jest moim zdaniem krokiem w pożądanym kierunku, tylko że niestety milczenie pana prezydenta doktora Karola Nawrockiego budzi mój mały niepokój.
Ale jesteście już zaniepokojeni oficjalnie, mówicie prezydencie, za długo, decyzja
tak,
teraz?
Tak, ponieważ widać, że pewna niejednomyślność była w łonie kapituły przyznającej to odznaczenie, no i prezydent miał też jakieś tam pewnie podstawy, żeby przemyśleć sprawę, skoro deklarował na początku, że już to musi być odebrane, a mijają tygodnie. Pan Kirył Budanow przyjechał do Polski i od razu się niektórym usta zamknęły. Już tak się nie domagają tego cofnięcia odznaczenia Orła Białego Zełenskiemu. Ale chodzi o aferę podkarpacką prawdopodobnie. Więc to jest szantaż.
To jest też ciekawe. Myśmy ostatnio rozmawiali długo aferze podkarpackiej na antenie Radia Wnet. Cały czas nie znamy tej listy nazwisk. Wiele tam jest niejasności. Cały czas, niestety. Ale jak na razie politycy mówią twardo odebrać. Czy to partii Razem, czy tak rozumiem Korony, czy Prawa i Sprawiedliwości też mówią odebrać. Prezydent nie podejmuje decyzji.
No, czekamy z niecierpliwością, tak? Decyzja powinna zostać podjęta. Z tego, co słyszeliśmy wcześniej, Zełenski miał nie przyjeżdżać do Gdańska. Teraz się okazuje, że przyleci do Gdańska.
Tak mówi tam premier Donald Tusk, że przyleci do Gdańska. A może warto, ubić biznes? Jak to jest w tej polityce zagranicznej? Zrywać relacje, czy robić interesy?
Interesy, tak. Natomiast pewne gesty są tak, gesty polityczne są tak istotne, tak doniosłe, że mały pszczyczek w nos w postaci chociażby odebrania tego orderu się należy. Chociażby nie zapraszanie pana Zełenskiego do Gdańska. Powinien ten człowiek nie być zaproszony do Gdańska. Jeżeli był zaproszony, no to przyleci, tak? Bo mógł po prostu się zgodzić i przyjąć zaproszenie.
Natomiast bez prezydenta nie dobijemy interesów. Jak to jest? Bo ostatnio działacze Konfederacji Kolonii Polskiej byli w ambasadzie rosyjskiej i też to tłumaczono interesami.
Nie mówmy w liczbie mnogiej. Był jeden działacz, Piotr Heszen. Serdecznie pozdrawiamy, ponieważ miał wypadek, potrącony był na przejściu dla pieszych. Chyba już wyszedł ze szpitala. Życzymy zdrowia. Tak, to nie chodzi tylko o działacze czy o partie polityczne w Polsce, tylko to chodzi o sytuację w Europie i w świecie. Do Rosji lecieli przecież ostatnio, na początku czerwca, do Sankt Petersburga konkretnie, przedstawiciele Niemiec, najważniejszej partii w Niemczech obecnie, czyli Alternatywy dla Niemiec, 29% poparcia. Więc być może przyszła partia rządząca. Dalej Amerykanie byli również w Sankt Petersburgu na forum ekonomicznym.
Ale na niskim szczeblu, bez przesady, tam nie, nikt ważny. No kto tam był?
Proszę państwa, Donald Trump się spotykał z Putinem. Nie wiem, czy państwo pamiętacie. W sierpniu ubiegłego roku, więc unikanie kontaktów z dosyć znaczącym supermocarstwem, mocarstwem w każdym razie, z którym Polska graniczy, jest trochę nieodpowiedzialne.
Super, jak na razie Moskwa płonie, więc...
No właśnie, Moskwa płonie, rzeczywiście. Wystarczyły drony, prawda?
Wystarczyły drony.
A my musimy kupować F-35, Abramsy, systemy czołgów jakieś tam za grube miliardy. A może dron i już.
Jedno i drugie jest potrzebne. Tak patrzę na tą sytuację, no ale to może trzeba i z tymi. Może skoro się obrażamy na Ukrainę i nie zapraszamy prezydenta Zełenskiego, z którym też się Donald Trump spotyka, i spotyka się Macron, i spotyka się kanclerz Niemiec, i spotyka się premier Wielkiej Brytanii, no to może nie ma co się obrażać. Może trzeba i skoro z Rosją, to chyba i z Ukrainą. Rosja też...
Tylko że Ukraina wykonuje...
Bo tych gestów sympatycznych w Rosji wobec nas nie jest za dużo. Sami państwo protestowali przeciwko zniszczeniu płaskorzeźby Virtuti Militari na cmentarzu katyńskim.
To prawda.
Czy to był sympatyczny gest wobec Polski?
No nie, ale no praktycznie...
A się kontaktujecie, no to co z Ukrainą? Tak samo.
To znaczy, no nie, to nie są rzeczy, które można porównywać, panie redaktorze.
A kult Stalina,
Ukraina...
To jest dla Polaków gorszy, Stalin czy Bandera?
Czy ktokolwiek w Polsce normalny zgadza się z podejściem kultu kogoś takiego jak Stalin? No proszę nie przesadzać, panie redaktorze.
No nie.
Natomiast
i tak
Bandery...
samo jest z Banderą.
Tylko, że stalinizm w Polsce nie jest obecny. Natomiast banderyzm jest przez mniejszość ukraińską.
Nie jest Stalin. Jakby popatrzeć wśród byłych działaczy komunistycznych PZPR.
Pan miał tutaj gościa poprzednio, tak? Z partii Razem.
Chociaż tak myślę sobie o dawnych towarzyszach, o panu Czarzastym, czy on na pewno tak bardzo od stalinizmu.
On wszystko powie, co wygodne w danej chwili. To są ludzie, którzy zmieniają swoje poglądy
i
nastawienie.
Ja bym komunizmu i stalinizmu tak do grobu, jak pan poseł, jeszcze nie składał. No to skoro tu mamy Stalina, tu mamy Banderę, to albo z żadnym, albo z każdym, panie pośle. Jak to jest?
Proszę tutaj nie redukować ludzkiego intelektu. Ja zwracam uwagę na to, że polskie elity, czy też pseudoelity polityczne od około 30 lat starannie nie dostrzegały tego stada słoni w menażerii w postaci narastającego banderyzmu na Ukrainie. I dlatego powiedziałem o tych poprzednich prezydentach, Juszczence i Poroszence, bo oni też przyczynili się do tego, że ten banderyzm jest obecny w sferze publicznej na Ukrainie, czyli ulice imienia Bandery, szkoły imienia Bandery, masę pomników w centrach ukraińskich miast, Bandery. Wszystko narastało. Teraz jednostka...
Jasne. I tak samo jest ze Stalinem w Rosji, żeby była jasność. pomniki wracają, ulice wracają, portrety wracają, kult Stalina za Putina rośnie aż miło.
No to w takim razie, okej, no to w takim razie powiemy, stalinizacja Rosji postępuje, nie zapraszamy Putina do Polski.
I to jest deklaracja korony.
Proszę Państwa, my w ogóle w tej chwili nie mamy żadnych relacji z Rosją.
Ambasador jest oficjalny, nie zostały dyplomatyczne, zerwane, trwają.
Tak jest.
Wyrazem jest obecność jednego działacza partii korony.
Tak jest.
W 11 czerwca
poza tym ważna rzecz jest taka, że jednak nie jesteśmy w stanie wojny z Rosją i w ostatniej rozmowie z panią redaktor Uchaniuk o tym wspomniałem, że jest możliwa też postawa inna, taka jak demonstrowali rządzący za pośrednictwem ówczesnego marszałka Sejmu Szymona Hołowni, czyli drugiej osoby w państwie, który wręcz krzyczał tam rok temu czy półtora w Kielcach, że trzeba wdeptać tego Putina w ziemię i doprowadzić do tego, żeby on skończył albo w więzieniu, albo na cmentarzu. No to też jest możliwa optyka polityczna z sąsiadami.
No
tak?
To jest akurat skrajne. Nie wiem, czy powiedz skrajnościami.
Ja bym w życiu sobie nie pozwolił na to samo w stosunku do przywódców ukraińskich.
I to jest ta różnica. To na koniec wspomnijmy, jest duża rozmowa i do niej odnosimy co do skandalu w Auschwitz, ale to powiedzmy dwa słowa w Poranku Wnet, jak to wyglądało.
To wyglądało w ten sposób, że w dwóch częściach, bo były dwie różne uroczystości. W tej pierwszej wziąłem udział jak najbardziej, czyli odsłonięcie okolicznościowej tablicy pamiątkowej oraz Izby Pamięci w budynku szkoły imienia Pileckiego. To jest ten budynek, do którego trafił pierwszy transport polskich więźniów. Starnowa, 14 czerwca 1940 roku. Istnieje Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich, które kultywuje od 20 paru lat tę pamięć i to wszystko tam się odbywa. Potem w dalszej części mieliśmy zamiar przejść do drugiej uroczystości, czyli na terenie już Muzeum Auschwitz, które tam jest 200 metrów obok. No ale nie wpuszczono nas, pomimo tego, że mieliśmy wejściówki, bo tam normalnie nie można wchodzić. Straż obozowa jak gdyby stanęła okoniem i to, że jestem posłem, tam nikogo nie wzruszyło. Oprócz mnie było tam kilkanaście osób towarzyszących mi i policja również nie pomogła w asyście, bo starałem się przynajmniej w formie interwencji poselskiej złożyć ten wieniec pod ścianą śmierci. Nie było to pozwolone. Wniosek jest taki. Polska nie jest krajem niepodległym. My nie mamy jurysdykcji na terenie muzeum w Oświęcimiu. Nie od 20 lat, jak się okazało, tylko pan minister Macierewicz mnie skorygował. To było chyba już od 1993 roku, bo rozmawiałem o tym z panem ministrem wczoraj w Sejmie. Akcja czy policji, czy tej straży obozowej, jak to nazywam obecnie, przeciwko nam, dlatego że dokonano selekcji ludzi. Na tych prawidłowych, którzy mogą wchodzić i nieprawidłowych, którzy nie mogą wchodzić, złożyć kwiaty w takim dniu jak 14 czerwca, bardzo ważnym dla Polaków, bo ten obóz koncentracyjny powstał właśnie dla Polaków. No i zarządzające obecnie, czyli Muzeum Rada Oświęcimska, no niestety Międzynarodowa Rada Oświęcimska niechętnie patrzy, że to był obóz założony dla Polaków.
Pierwotnie i dopiero potem, zresztą no, różne były części, prawda?
Tak
dopiero
jest.
Ta druga część.
No skandal i haniebne zachowanie. Ale niestety byłem tylko jedynym posłem, jedynym parlamentarzystą na terenie wówczas muzeum. No to było rzeczywiście dla mnie też przykre, że nikt z kulawą nogą się nie pofatygował do Oświęcimia.
Roman Fritz, wiceprezes partii Konfederacja Korony Polskiej. Był naszym gościem.
Bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie mylić się z Konfederacją. Bardzo dziękuję za wizytę i do zobaczenia, do usłyszenia, panie pośle.
Kłaniam się z panem Bogiem.
A ja teraz trochę drżącym głosem wywołam. Może nas słucha, może ciągle gdzieś tam jest Andrzej Sośnierz. Zobaczymy zaraz. Jest, bo widzę, że odblokował. Jest i nas słucha, bo dzisiaj mamy godzinę Poranka Wnet ze Śląskiem, bo i Maciej Konieczny, partia Razem ze Śląskiem związany, i pan Roman Fritz ze Śląskiem związany, i ze Śląskiem związany. Andrzej Sośnierz, były poseł, ale co chyba dla nas najważniejsze, w latach 99, 1900 i 2002 dyrektor Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych. Dzień dobry i o kasach chorych i o chorej służbie zdrowia powiedzmy teraz słów kilka. Co nam mówi o naszej ochronie zdrowia przypadek warszawski? Czy to jest dla pana zaskoczenie, że działa VIP salonik i że samorządowe władze konkretnej partii czy Koalicji Obywatelskiej w Warszawie mają trochę prywatny SOR w publicznym szpitalu?
No tutaj jeszcze raz dzień dobry. Tutaj trochę dziwi mnie ta bezczelność takiej tej grupy, która postanowiła aż tak się wyróżnić. No bo przecież muszę wiedzieć, że prędzej czy później coś się sypnie i wyjdzie ten taki no właśnie my jesteśmy. Wszystkiemu i tak nawet na widoku publicznym, no taki komfort. Ale to jest tylko jeden z objawów, bo to nie tworzy generalnie systemu, to jest objaw pewnej bezczelności sfery politycznej, która myślała, co nam tu kto zrobi. Ale to nie jest przyczyna, to nie jest powód tego wszystkiego, co się dzieje. No ten przypadek jest bardzo pouczający, ale najczęściej w reakcjach na to, co się dzieje, mówi, no będziemy teraz kontrolowali wynagrodzenia i co? I będzie lepiej. Oczywiście będziemy 100 tysięcy wynagrodzeń czy w Polsce kontrolowali. Kto to będzie robił? No nie twórzmy głupich rozwiązań i głupich iluzji. O co chodzi w tym przypadku? Dlaczego tu pan, mój poprzednik, pan poseł Fritz, zwrócił uwagę odnośnie że dobrze byłoby wrócić do systemu kas chorych i systemu, gdzie jest konkurencja, gdzie jest rywalizacja. Proszę zwrócić uwagę, że od czego zależy w tej chwili pozycja dyrektora szpitala? No od tego, jakie ma układy polityczne. Nikt nie rozlicza go z tego, jaki jest wynik finansowy tego szpitala, tylko rozlicza go z tego, czy zrobi salonik VIP, czy da dobrze zarobić mojemu koledze, czy politycy tego lub innego ugrupowania będą zadowoleni, lub samorządowcy, czy córka burmistrza dostanie pracę w tym szpitalu. Od tego się rozlicza.
Czyli za nisko jest ta własność właścicielska, że to nie powinien być powiat, tylko wyżej, żeby to wydrzeć z takich lokalnych rąk, czasami układów, czy zgoła sitw samorządowo-politycznych.
Ale wręcz przeciwnie. To dyrektor szpitala ma wiedzieć, on na tym niskim szczeblu, bo tylko on jest w stanie to zatrudnić. Jeżeli gdzieś tam na górze będzie nadzór, a on będzie mógł zatrudnić tu kumpla, to zrobi. Jeśli ten kumpel będzie nawet przysparzał temu szpitalowi trudności. Więc problem jest systemowy, dużo głębiej zaszyty i nie w tym miejscu należy poprawiać to, że będziemy kontrolować wynagrodzenia, tylko należy stworzyć odpowiedzialność właściciela za wynik finansowy, za sposób prowadzenia jednostki. I tylko z tego punktu widzenia, to jest zupełnie ten sposób, który tu prezentuję, ale on jest skuteczny i jedyny skuteczny. To jest, on powinien być wprowadzony, ale on wymaga całkowitych zmian systemowych, choćby właśnie o tym, no, kto jest właścicielem szpitala. Jest właścicielem szpitala, jest podmiot publiczny, no to on się musi łasić, dyrektor musi się podporządkowywać temu publicznemu właścicielowi, który ma od niego wymaga spolegliwości, saloniku, albo innych takich, albo tych.
No dobrze, ale jeżeli mamy publiczne pieniądze, no to trudno sobie wyobrazić, żeby jakiś organ niepubliczny to kontrolował, albo ministerstwo, albo centralnie z Warszawy, albo jak teraz mamy poziom powiatowy najczęściej.
Ale nie bawmy się w kontrolowanie wynagrodzeń. Jeżeli szpital stać na to, no to niech wynagradza swoich pracowników.
Kłopot z tym, że nie stać, bo szpitale są zadłużone, a i tak płacą wielomilionowe pensje lekarzom czasami na kontraktach.
No właśnie. Czyli kiedy nie ma motywacji, kiedy nie głównym motywem funkcjonowania dyrekcji i jej uwarunkowania, w których funkcjonuje, nie jest to, jaki będzie miała wynik, tylko to, jak się spolegliwie zachowuje wobec swoich władców, no to tak to właśnie wygląda. Więc problem jest zupełnie gdzie indziej. Wszędzie, gdzie będzie można wydrzeć pieniądze publiczne, to się je wydrze, malwersuje, no bo ludzka natura jest ułomna. Oczywiście są ludzie szlachetni, tacy też funkcjonują na szczęście w społeczeństwie, ale systemy nie należy tworzyć tylko pod szlachetnych ludzi, w nadziei na to, że tylko tacy będą, ale pod ludzi ułomnych, których trzeba wprowadzić w pewne...
Wszyscy jesteśmy ułomni, to jest katolicka nauka, tak mówi, nie tylko społeczna, ale także moralna, ale to też się tyczy tych prywatnych przedsiębiorstw. Jeżeli ktoś myśli, że w prywatnym biznesie nie ma łapówek, nie ma kolesiostwa i nie ma ustawienia przetargów, to może się potem zawieść.
Oczywiście, że tak. No ale świata nie zrobimy anielskiego. Wielu się to czasem wydawało, że zrobią. Świat jest taki, więc trzeba ograniczyć pola nadużyć. A nic bardziej miłego do rozkradania niż własność publiczna. Więc tam trzeba się zastanowić nad tym. Przecież jeden z moich kolegów, audytorów w szpitali, powiedział: Andrzej, słuchaj, no szpital publiczny, a audytował duże szpitale publiczne, jest bardziej prywatny niż szpital prywatny. Bo w tym szpitalu publicznym każdy ma swój mały obszar, w którym z którego wyciąga pieniądze, przerzuca koszty na to i ta nie ma żadnej gospodarki, bo nie z tego jest taki publiczny podmiot rozliczany. Prywatny też bywa różnie i też bywa patologią. Zresztą nie w tym rzecz, żeby się kierować w kierunku tutaj prywatyzacji ochrony zdrowia, bo to jest droga też donikąd. To nie jest w ogóle istotne. Istotnym jest... Jest bardzo wiele regulacji trzeba zmienić w Polsce w tej chwili. Stworzył się od nowa cały system, który będzie miał inne motywacje funkcjonowania niż te, które są w tej chwili. Więc to jest trudno.
Ale
to mówić,
trochę powrót do kas chorych, do takiej konkurencji, wiele podmiotów prowadzących, które konkurują o kontakty z NFZ-u. Jak to rozwiązać, panie?
Oczywiście, tak jest. Trzeba wprowadzić rywalizację. Nie wszędzie to musi być konkurencja, rywalizacja przynajmniej, lub konkurencja, którą trzeba wprowadzić na różnych poziomach. No, nikt bardziej nie skontroluje jednego lekarza niż rywalizujący z nim drugi lekarz, który tam ocenia jego wyniki i tak dalej.
A ta uwaga, którą po godzinie 8 podkreślił z kolei pan z partii Razem, Maciej Konieczny, że tak było w Niemczech, no i skończyło się wyższymi kosztami służby zdrowia, no bo te konkurujące placówki, no właśnie konkurowały także reklamą, no i te koszty dodatkowe reklamy, dotarcia spowodowały, że system nie był tańszy, tylko był droższy.
Nie, no pan chyba z partii coś tam opowiada jakieś komunistyczne głupoty, no ale bo...
No i tak trochę było z OFE, to jest inny, bo to emerytury, nie służba zdrowia.
Ale OFE, nie, no OFE, że jaka tam w ogóle była konkurencja, to też była patologia. Została jakaś grupa niewłaścicieli, dostała pieniądze i rozdawała je po uważaniu. No, stworzymy patologiczne. Dajmy grupie ludzi pieniądze publiczne, to oni je na pewno dobrze wydadzą. No, nie, i jeszcze do tego z jakąś taką dowolnością postępowania. Tylko drugi konkurent, ale one przecież ze sobą nie rywalizowały. Kto tam rywalizował? Czy rywalizowały ze sobą fundusze te emerytalne? No, w jakiś tam sposób. No, nie.
Reklamy, wszyscy byli szczęśliwi, wszystkie media były szczęśliwe, bo reklamy szły, zarządy zarabiały, wszyscy byli szczęśliwi. No, poza emerytami oczywiście.
No właśnie, żeby dziennikarzom dać dobre wynagrodzenia, żeby wszyscy klaskali, no to po to dawa, więc to była korupcja, a nie rywalizacja. Tak, no, rozdawano pieniądze.
Dlaczego w takim konkurencyjnym systemie zdrowia nie miałyby się powtórzyć patologie, które widzieliśmy przy okazji OFE i tego systemu emerytalnego?
Oczywiście wszędzie się mogą pojawić patologie, ale tu na szczęście kontrolerem są też i pacjenci, bo jeżeli konkurują ze sobą dwie, załóżmy, kasy chorych, no tak jak to zresztą było, to ja dam nie przykład wymyślony, tylko konkretny. Do Śląskiej Kasy Chorych przepisało się 100 tysięcy mieszkańców Małopolski, bo woleli być w Śląskiej Kasie Chorych. Przepisało się chyba 20 tysięcy mieszkańców województwa opolskiego, bo też u nas woleli być tam z niektórych przygranicznych obszarów. Więc to działa. I oni wtedy, co wtedy musiała robić Małopolska lub to Polska Kasa Chorych? No też spróbować działać dobrze, żeby zatrzymać ten odpływ. To jest jedyne zagrożenie, które działa, bo on wtedy wie, że jak mu w końcu wszyscy się przepiszą do drugiego, do konkurenta, to wtedy nie będzie miał czym rządzić. Więc i tak to działa. Oczywiście, jeżeli wszyscy będą mieli swoje obszary, ja tu jestem monopolistą, ja tu na Śląsku, nikt ode mnie nie odejdzie, ja rządzę jak chcę, no to oczywiście moje tu samopoczucie jest dobre, ale ja wtedy jestem skłonny do działania nieracjonalnego. Narażę się interesom publicznym, ale zrobię komuś przyjemność. Więc to absolutnie tak działa, że tych mechanizmów jest więcej. To, co jest w tej chwili, jest objawem patologii systemu publicznego doprowadzonego do skrajności, bo w tej chwili system jest centralizowany tak monstrualnie, że jeszcze tak nie było nawet za komuny. No i co mamy z tego? Mamy takie właśnie rezultaty. I wyciągamy wnioski zupełnie opaczne, bo tam ktoś mówi, no to teraz będziemy kontrolować wynagrodzenia. No życzę tak, jeśli to w tą stronę pójdziemy, to co miesiąc przed szpitalem będzie wywieszona lista płac, kto ile zarobił, tam jeszcze proponuje...
A to już na koniec, może pan tak mówi, bo sam pan poseł jest lekarzem, to jest po prostu klika lekarza, która broni swoich nadmiarowych zysków. Może tak to jest po prostu, panie pośle.
Ale nie nadmiarowych zysków. Panie redaktorze, jeżeli ktoś panu powie, dam panu pracę za 100 tysięcy złotych, nie weźmie pan, jeżeli to będzie legalne,
oczywiście,
to
że wezmę, ale no po to jest system, że jak jest 28-letni lekarz bez specjalizacji, ale za to z bardzo dobrym umocowaniem partyjnym i dostaje pensję 1 600 000 z publicznych pieniędzy, no to coś tu chyba nie gra, panie.
No oczywiście, nie gra układ polityczny, bo niezależny dyrektor się musi podlizać po prostu politykom, żeby być nadal dyrektorem. I on zrobi wszystko, co oni mu zlecą, a nie wynik ekonomiczny tego szpitala. Ale o tym decyduje. Nie zadowolenie pacjentów, tylko łaska lub niełaska jego mocodawców, czyli polityków. Odpolitycznie to wszystko. Stworzyć, że właśnie ekonomia będzie tu rządziła i jeśli jesteś złym dyrektorem i zadłużasz szpital i wydajesz frywolnie pieniądze, to cię wyrzucamy. No. Ale tak to nie działa. No.
Tak nie działa i zobaczymy, czy kiedykolwiek będzie działać inaczej. Chociaż pomysły, jak państwo słyszeli, są. Andrzej Sośnierz, były poseł, a na przełomie mileniów, dyrektor Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie pośle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Oczywiście też lekarz i działacz Solidarności od roku 1980, od samego początku, to też warto.
To były najlepsze czasy, tak jest. Mieliśmy nadzieję jeszcze.
A teraz, no to ładnie pan poseł kończy, a teraz co? Teraz też mamy nadzieję, że będzie lepiej. Andrzej Sośnierz był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Do zobaczenia, do usłyszenia, godzina 9:09. Coraz lepiej mi idą te poranki, to oczy, uwaga, do Jakuba Pilarka-Kąśliwa, aż idą pod względem czasowym, że już... Jakuba Duszaka. Pod względem czasowym, bo się, troszeczkę nam się dłużej zeszło, ale mam nadzieję, że było ciekawie. Ja tylko przypomnę, że u nas nie ma państwowych dotacji i nikt z nas nie zarabia 1 600 000 rocznie. Przynajmniej Jakub Duszak kręci głową, że on tyle nie i chyba nikt z nas nie ma publicznych pieniędzy. Jest państwa wsparcie. Bardzo dziękujemy patronom wspierającym. Ten poranek Wnet odbył się dzięki temu, że część z państwa, jako naszych radiosłuchaczy i widzów, jest patronami Radia Wnet. Bardzo za to dziękujemy. Ja ani razu nie mówiłem w trakcie poranka, chociaż sobie obiecywałem, że będę po każdym wywiadzie mówił Patronite Radio Wnet. Pomagajcie, wpłacajcie. Jakoś zabrakło mi i śmiałości, i czasu. Dlatego teraz ten apel. Jeżeli państwo słuchają Radia Wnet i chcą dalej słuchać, chcą, żeby radio trwało, się rozwijało, no to wszystko jest w państwa rękach. Utrzymujemy się przede wszystkim w dużej mierze dzięki państwa wpłatom. To nam starcza na siedzibę, na zabezpieczenie techniczne, na kwestie koncesji, nadawania, utrzymania nadajników. To są duże, stałe koszty i one są możliwe do pokrycia tylko i wyłącznie, jeżeli państwo będziecie z nami i będziecie nas wspierać. I mam nadzieję, że ten poranek w jakimś sensie też państwa przekonał, że warto być z Radiem Wnet. Tak nieskromnie ten poranek zakończę. Bardzo dziękuję Tosi Bartyś za wydawanie, Szymonowi Chrystianusowi za realizację i Konorowi Tomaszewskiemu za realizację wideo. I zapraszam państwa